W Radiu Maria trwają rozmowy niedokończone. 10 minut po północy. Pozdrawiamy serdecznie tych, którzy o tej porze są razem z nami. W naszym studiu jest pani profesor doktor habilitowany Krystyna Pawłowicz, poseł na Sejm obecnej kadencji. Mówimy i mówiliśmy o ograniczaniu konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich przez obecny układ władzy. Pani profesor, dwa spotkania z naszymi widzami, można powiedzieć po godzinie 18.15, po 21.40 już ze słuchaczami Radia Maria i teraz dalej kontynuujemy to, o czym rozmawialiśmy, a czego jeszcze nie dopowiedzieliśmy.
No więc jest tutaj jeszcze kilka spraw, właściwie jest bardzo dużo spraw, bo gdybyśmy wzięli konstytucję i właśnie, że tak powiem, szli artykuł za artykułem, można by pokazać, że konstytucja polska po prostu nie jest respektowana. I można by tutaj wiele przykładów pokazać. Na przykład ta sprawa, która tutaj wszystkich najbardziej może akurat naszych słuchaczy porusza, mianowicie naruszanie wolności mediów, naruszanie wolności wyznania przez utrudnianie dostępu do własnych mediów. Dalej, konstytucja nie jest, że tak powiem, respektowana na przykład poprzez różnego rodzaju działania, które nie szanują ludzi starszych. Zapędzenie ludzi do pracy do 67 roku życia nie jest ani ochroną rodziny, ani ochroną godności ludzi starszych. Dalej mamy przepis, na który często właściwie u nas tutaj wychodzi, mianowicie słynny artykuł 13 Konstytucji, który, że właśnie zacytuję, mówi wyraźnie, co następuje. Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swych programach do totalitarnych metod i praktyk działania, nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową, narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa, albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa. No, z tym, ten zakaz, ten przepis konstytucji, to również nagminnie nie jest przestrzegany, dlatego że, no, można powiedzieć, komuniści albo organizacje, które swoje źródła przyjmują, a nawet jacyś faszyści typu, czy komuniści typu właśnie różnych lewicowych organizacji jakichś, których tam przewodzą osoby, które potem czynnie biorą udział w zwalczaniu manifestacji patriotycznych z okazji na przykład odzyskania niepodległości, mają się bardzo dobrze. Że na 1 maja paradują osoby z flagami, z gwiazdą, jak również przy okazji mistrzostw ostatnich pani prezydent Warszawy nie miała odwagi, żeby zakazać demonstracji z flagami sowieckimi. I tutaj, ponieważ najwyraźniej bała się, wyszukiwała różnego rodzaju powody i właściwie oświadczyła, że to nawet nie jest zgromadzenie. No więc dopuściła się, oczywiście zezwoliła na demonstrację, która była absolutnie niezgłoszona i sama szukała uzasadnienia dlatego, żeby taką demonstrację, no ze strachu, czy oczywiście z powodów politycznych, ponieważ tak naprawdę Rosja w Polsce rządzi, w tej części Polski. I tutaj nikt tego jakby nie przestrzegał. I można powiedzieć, że artykuł 13 Konstytucji też nie jest egzekwowany, dlatego że mogą pojawiać się, zwłaszcza w internecie, różnego rodzaju strony internetowe osób bliskich, związanych ze środowiskami lewackimi i feministycznymi i tutaj prokuratura nagle okazuje się, że albo nie wszczyna śledztw, albo działa zupełnie jak chce.
Pani poseł, pani jest profesorem, konstytucjonalistą, sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jak
Nie jestem konstytucjonalistą. Byłam sędzią Trybunału Stanu.
Tak.
Ale już nie jestem.
Proszę wytłumaczyć wobec tego, jak może być demonstracja, może być niezgromadzeniem?
Nie może tak być, dlatego że jeśli grupa osób liczy powyżej 15 osób, jest zgromadzeniem. Jest zgromadzeniem i tutaj powinny być stosowane wszystkie reguły dotyczące, przewidziane w ustawie prawo zgromadzenia. Natomiast pani prezydent Warszawy najwyraźniej w świecie nie miała odwagi, ani nikt z władz polskich nie miał odwagi, ani na minister sprawiedliwości powinien był tutaj interweniować i żądać przez władze Warszawy wymuszenia stosowania prawa. Po prostu trzeba było zakazać. Tylko już widzę, jak pani prezydent Warszawy Warszawy domaga się od grupy osób, paręnaście czy parę tysięcy osób, którym podobno premier Putin, prezydent Putin opłacił transport, gdzie jakoś dziwnie przypominali grupy specnazy albo innych służb. I już widzę, jak ona właśnie mówi, że ona im nie pozwoli. Tym bardziej, że oni uprzedzili po radziecku, że jak pani, jak ona nie pozwoli, to oni i tak przyjdą. No więc oni chcieli to zmienić, swój sukces, pokazać, są wspaniali, ale w istocie była to klęska prawa i oczywiście naruszenie artykułu 13 Konstytucji, jak również naruszyło to nasze uczucia narodowe, bo to był po prostu skandal. Polacy sobie nie życzyli, żeby obchodzono tutaj ich święta narodowe na terytorium Polski.
A jednak niektórzy obchodzą nasze święta narodowe, dewastując nam stolicę państwa. Nie wyszedł w Polsce Marsz Oburzonych, który przeszedł przez 100 najważniejszych miast świata, dewastując je. No to zdewastowano Warszawę 11 listopada, inscenizując podpalenia wozów transmisyjnych różnych stacji telewizyjnych. I jeszcze prezydent Polski, wiedząc o tym, uspokajał, a następnie zwoływał posiedzenia tego samego dnia, prezentujące nowe zasady, jeżeli chodzi o organizację zgromadzeń publicznych. Teraz te poprawki, te koncepcje prezydenta zostały przez państwa w Sejmie również realizowane.
Więc tak, po pierwsze bym powiedziała, że nie przez państwa, tylko przez Platformę.
Prawda,
bo my nie byliśmy przeciwko. I tutaj też chciała, taką zrobiłabym uwagę, żeby nie mówić Sejm uchwalił, tylko Platforma z PSL-em, bo nie Sejm. To jest właśnie tutaj, ludzie mówią, no żeście wy w tym Sejmie. Nie, to Platforma PSL wspierana przez SLD często, chociaż nie zawsze, bo przy zgromadzeniach oni byli też przeciwko i ten cały ruch tego człowieka.
Broni się pani profesor przed tym kwantyfikatorem wielkim.
Tak, bo to my jesteśmy oczywiście posłami, ale my jesteśmy przeciwko i bardzo z tym walczymy. Natomiast oczywiście w moim przekonaniu to, co wydarzyło się 11 listopada ubiegłego roku, było czystą prowokacją i tutaj zupełnie nikt nie ma wątpliwości. Zostało to już opisane i w zasadzie można powiedzieć, że ponieważ rząd nie potrafił sobie, czy prezydent również nie potrafi sobie dawać rady z comiesięcznymi pochodami, procesjami z katedry świętego Jana pod Pałac Prezydencki, a najwyraźniej bardzo go to irytowało, jak i sam krzyż, i wspominanie, i właściwie obrastanie legendą już tutaj ofiar smoleńskich i samej katastrofy, no żeby jak to wytłumić, dlatego że to niestety oczywiście działa na niekorzyść władzy, bo to się rozlewa, prawda? W związku z tym, a również żeby zapobiec tym manifestacjom bardzo denerwującym władzę, wszelkie okazywanie uczuć patriotycznych. Zwracam uwagę, że pan premier Tusk nigdy nie uczestniczy w tego typu ani mszach, ani procesjach i właściwie no, cały czas potwierdza, że dla niego Polska to nienormalność.
Byłem świadkiem w zeszłym roku na 2 kwietnia na płycie lotniska, kiedy wylądował swoim Embraerem i dużym kołem karawana. Z dużego samolotu wyszło około 8 osób. Ludzie się modlili wtedy, wspominając ostatnie pożegnanie albo dokańczając to pożegnanie, którego nie zdążyli uczynić rok wcześniej, i szerokim kołem karawana, kawalkada samochodów ominęła modlących się tam rodziny tych, którzy zginęli w 2010 roku. Ale pani profesor, na ile te działania rządu inicjatywy ustawodawcze, które przechodzą przez Wiejską, wypływają z samego rządu, a na ile ze środowisk zewnętrznych? Pani w pierwszej części mówiła o pewnych sprawach ekonomicznych, gospodarczych, które są inspirowane czynnikami zewnętrznymi, a na ile właśnie chociażby ta ustawa o zgromadzeniach publicznych może być puclem w całej układance.
No to jest inicjatywa prezydencka, prawda? I chociaż
tak,
od razu wiadomo
analogie.
Było, że pani prezydent Warszawy również bardzo popiera, bo ją też denerwuje okazywanie czy korzystanie z instytucji demokracji w Polsce i w Warszawie zwłaszcza. Więc to jest wszystko oczywiście, kierunek polityczny jest jeden, jest rozpisany na głosy i tutaj pan prezydent wystąpił, chociaż jestem zdumiona, że dał się wpuścić w kanał, dlatego że składa tutaj pan prezydent przysięgę, że będzie bronił demokracji, praw i wolności obywateli. I nagle okazuje się, że jest podmiotem, który w sposób radykalny i w sposób jednoznaczny narusza, ogranicza wolność zgromadzeń. I tak jak mówiliśmy tu, tylko 170 wszystkich organizacji wypowiedziało się przeciwko, skrytykowało. Również międzynarodowe organizacje podkreślają, że i nawet zdaje się jakieś jeszcze międzynarodowe instytucje mają być tym zainteresowane. Nie ma tam jednego przepisu, który poszerzałby dotychczasowy zakres uprawnień, a właśnie są ograniczenia. I aż zdumiona jestem, że zupełnie zupełnie z taką propozycją prezydent wystąpił, a mówię to jako jeden z czterech autorów ustawy o zgromadzeniach, ta, która obecnie obowiązuje, bo w 89 roku, ja wtedy byłam młodym pracownikiem naukowym, poproszono mnie o wzięcie udziału przy tych rozmowach Okrągłego Stołu, oczywiście nie w głównym, tylko w tym podstoliku dotyczącym organizacji społecznych i chodziło o przygotowanie nowej ustawy, takiej wolnościowej. I my wtedy, pamiętam, to były osoby, to był taki już nieżyjący pan profesor Lech Falandysz, pan profesor Kurczewski i pani wtedy, wówczas doktora, już obecnie pani profesor Fuszara, skrajna feministka, już dzisiaj te nasze drogi się dawno porozchodziły. I pisaliśmy, staraliśmy się tak napisać tę ustawę, żeby ona rzeczywiście odpowiadała standardom takim wolnościowym. Tutaj ludzie byli wypuszczeni takim ciągłym pędzeniem, biciem na ulicach za konieczność stosowania różnych sztuczek, żeby można było cokolwiek zademonstrować. I prześledziliśmy ustawodawstwa różnych krajów i to była rzeczywiście naprawdę bardzo dobra ustawa i pamiętam w tym czasie, w 90 roku uchwalona była prawie jednomyślnie. I właściwie ona nikomu nie przeszkadzała, dobrze funkcjonowała.
Przepraszam, dobra dlatego, że pani profesor ją tworzyła? Czy...
Nie dlatego, tylko jednomyślnie. Po prostu wszystkie grupy społeczne wówczas poparły i ona prawie jednomyślnie, co w tym czasie wcale nie było bardzo takie częste. I ona jakoś funkcjonowała, nie skarżono się i dopiero tutaj właśnie wpadł na pomysł, korzystując właściwie, no widzimy, co pana prezydenta zdenerwowało. No ten krzyż i demonstracje, może nie tyle demonstracje, co okazywanie przywiązania i odgrzewanie w jego przekonaniu legendy smoleńskiej, już tak możemy mówić, a z drugiej strony demonstrowanie swoich patriotycznych uczuć narodowych w dniu 11 listopada. Obchodził je w sposób godny prezydent Kaczyński, organizował parady wojskowe, różnego rodzaju uroczystości, które miały właśnie przypominać nam naszą historię i być z tego dumnym. Natomiast pan prezydent Komorowski, no tego nie robi, a nagradza tylko w tę okazję na przykład pana Janickiego, który jest jednym, jak się okazuje z tych raportów, ze współsprawców, który nie dopatrzył swoich obowiązków, mianował go na stopień generała. I denerwuje go, po prostu jeśli okazujemy polskość i walczymy o nią, denerwuje. Władza postanowiła, no po prostu nam kaganiec założyć. No zobaczymy, jak to będzie. Niestety Sejm uchwalił. Podejrzewam, że będzie ta ustawa zaskarżona. A jeśli nie będzie zaskarżona, to mi się wydaje, że no niestety będzie to bardzo zły przyczynek, ponieważ ograniczy z powodów finansowych, to się zrobiła teraz najlepsza broń, kary finansowe i ograniczenie tym wolności zgromadzeń.
To są dwa takie dwa baty na zgromadzenia? Czy są jeszcze jakieś inne?
Są inne, bo są baty sprawy polegające na tym, że trzeba uprzedzać o demonstracji nie trzy jak do tej pory, tylko sześć dni naprzód. A sześć dni naprzód, no to właściwie człowiek dzieją się z takiej w szybkim tempie różne sprawy, że doraźne, bieżące i reagujące na aktualne zdarzenia demonstracje zostały właściwie zlikwidowane. Oni mówią, że tutaj nie, no to my uregulujemy. Nie uregulujemy. Jak nie ma do tej pory, to wiadomo, że się nie ureguluje, bo władza nie chce ułatwić organizacji demonstracji, tylko właśnie po to taką uchwałę wydała, żeby je ograniczyć. Kolejna, można ograniczyć, uniemożliwić, czy wydać, nie zezwolić na zgromadzenie, jeśli w danym miejscu, w danym czasie chce zorganizować demonstrację dwie organizacje. Jeśli władza uzna, że to jakby skończyłoby się być może jakimś nieporozumieniem, czy jakimiś innymi działaniami, które mogłyby szkodzić życiu, zdrowiu i tak dalej, no to wówczas może nie udzielić zgody. No i to teraz można sobie wyobrazić sztuczki, kto pierwszy dotrze, kto pierwszy uprzedzi o tej demonstracji, bo wówczas trzeba będzie wybierać, i która pierwsza się zgłosiła. No to wiadomo, można sobie wyobrazić, jak. I dostanie cynk. Bardzo możliwe, że już władza dostanie, z kim kto się zgłosi, kto pierwszy przyjmie, kto odbierze, jak i data znaczka pocztowego i tak dalej, i tak dalej. No, jest to wszystko niepotrzebne, jest to ograniczenie i oczywiście tutaj tylko kłopot jest i jest to oczywiste ograniczenie zgromadzeń, wolności zgromadzeń.
Czy konstytucja, pani profesor, dalej jest dokumentem zasadniczym w Polsce?
Konstytucja od czasu, kiedy Polska została włączona do Unii Europejskiej z naruszeniem tej konstytucji, przestała być jakimkolwiek aktem zasadniczym. Z nazwy nazywana jest w doktrynie ustawą zasadniczą. Natomiast z chwilą przekazania kompetencji suwerena, czyli Sejmu, a zwłaszcza w gospodarce na rzecz Unii Europejskiej, możemy mówić, że suwerenem stała się Unia Europejska, a w samej konstytucji przepisy, które na to zezwalały i zezwalają, zasługują naprawdę na kiedyś potraktowanie przed albo Trybunałem Stanu, albo pokazywanie, jak wygląda zdrada narodowa, albo inaczej można powiedzieć, jak wygląda przepis na samodestrukcję i samolikwidację państwa polskiego. ponieważ artykuł 90 i 91 Konstytucji to są dwa kanały, poprzez które odejmuje się, przekazuje się na rzecz niejasnej, bo niewskazanej z imienia, z nazwiska organizacji międzynarodowej kompetencje, suwerenne kompetencje państwa polskiego w niektórych sprawach. Jest to tak ogólne, że właściwie jak możemy mówić o niektórych sprawach, kiedy w zakresie gospodarki 80% Unia decyduje o sprawach gospodarki. Właściwie wszystkie. Czyli co? Czyli jak zostaniemy sobie tylko zgaszenie światła w Polsce, to co? To dopiero wtedy powiemy, że konstytucja tutaj to już tego, to nie wolno. A Trybunał Konstytucyjny interpretuje za każdym razem, kiedy przekazujemy kompetencje, że jest to zgodne z prawem. Konstytucja jest już martwa również z tego powodu, że to wcale nie Rada Ministrów odpowiada za bezpieczeństwo państwa polskiego, bo te kompetencje oddano Unii. To już nie jest prawdą, że Sejm stanowi tutaj prawo, jest suwerenem, bo te kompetencje przekazano do Brukseli. I tak dalej możemy tutaj wymieniać.
No to kto w końcu Polską, Polakami w Polsce rządzi?
Póki co rządzą, w sprawach gospodarczych rządzi Bruksela, bo uważaliśmy, że to jest bardzo wielki skok cywilizacyjny i tak jak pan minister Sikorski bardzo tutaj wychwala i mówi, że kultura zarządzania Niemiec jest tak wysoka, że właściwie Polska powinna się zastanowić, czy nie chciałaby być landem na wzór może właśnie takim jak Stany, czy land niemiecki i dopiero być może weszlibyśmy na jakiś wyższy poziom gospodarczy. Więc tutaj niestety rządzi Bruksela, rządzą dziwne układy, tajne układy, rządzą oczywiście osoby, które, no nie powiem, są piątą kolumną, ale są agenturą wpływu naszych sąsiadów. I tutaj to nie jest żadna tajemnica, to już jest opisane i po uczynkach poznacie, no za rękę trudno jest złapać, natomiast po uczynkach widzimy, jak tutaj się dzieje z umową gazową. Dziwnym trafem na najgorszych warunkach, najdrożej w Europie, mimo że leżymy blisko Rosji, najdrożej płacimy za ten gaz. No to daje do myślenia jednak. I utajnienie samych rozmów i uniemożliwienie społeczeństwu dowiedzenia się, na jakich warunkach gospodaruje się naszym majątkiem i na jakich warunkach mamy płacić 4 razy drożej. Tego się nie możemy nawet dowiedzieć. Premier nie odpowiada na listy i pytania osób rodzin smoleńskich o decyzje, które podejmował, czy o podstawowe działania, które powinny być na zawołanie, powinny być w internecie.
Najdroższy gaz w Europie, najdroższe autostrady w Europie, najdroższe paliwo w Europie, najdroższe opłaty za...
Zlikwidowane całe gałęzie przemysłu, przemysł stoczniowy, rybacki, zlikwidowane właściwie wszystko to, co mieliśmy. Państwo tak rządziło i ten układ tak rządzi, że właściwie wszystkie polikwidowane zostały, sprzedawane czy sprzedawane są branże, uzdrowiska, wszystko, łącznie z klamkami, niedługo będziemy i sedesami, przepraszam, że tak powiem, ale to tak właśnie, jak Rosjanie wychodzili z Polski, to w takim stanie wyrywali wszystko i to jest tak trochę taka grabież, już resztek, co się tylko da, co się da spieniężyć. No.
I począwszy tak od afery stoczniowej, o której pani profesor wspomniała, nie wiadomo, kto miał te stocznie kupić i w jakim celu były te wycieczki do Paryża i dalej jeszcze szukać tych tak zwanych inwestorów strategicznych, a skończywszy na tym, co obserwujemy systematycznie od początku roku, czyli afera multipleksowa.
Afera multipleksowa jest już świetnie, to jest jeden, to jest taki właśnie akademicki i taki bardzo dobry z punktu widzenia dydaktycznego przykład. To znaczy od tej strony przykład, że świetną edukację przeprowadziło tej Radio Maria i Telewizja Trwam, dlatego, że z dokładnością chirurgiczną prześledziło krok po kroku, dotarło do materiałów, które absolutnie w jednoznacznym, najczarniejszym świetle pokazuje, jest to studium naruszania prawa, naruszania konstytucji, lekceważenia prawa i naruszenia podstawowych praw obywatelskich, ponieważ tutaj się skupiało nie tylko prawo do informacji, prawo do mediów, wolności wyznania i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj mamy to studium, pokazanie kompletne lekceważenie, arogancja władzy. Decyzje widać, że tu nie są podejmowane przez Krajową Radę, tylko zapadają gdzie indziej. Podejrzewam, że dopóki gdzie indziej te decyzje nie zostaną odwieszone, to oczywiście tutaj będzie komedia odgrywana, jak to się zastanawia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Także niestety to jest kolejny przykład naruszania praw i wolności w dużej skali, ponieważ tak jak powiedziałam, tutaj wiele różnych praw i wolności jest naruszanych.
Przy okazji o związkach partnerskich marszałek Sejmu mówi, że jeżeli nawet, że obowiązkiem polityka jest troska o losy i rozwiązywanie problemów obywateli. Jeżeli by kilku obywateli miało problem z tą ustawą partnerską, to obowiązkiem polityka jest tym się zająć. Ale 2,5 miliona ludzi chce dostępu telewizji Trwam, chce mieć zasięgu pilota w multipleksie, w nowych odbiornikach telewizyjnych i tak dalej. I tego politycy z Platformy Obywatelskiej nie widzą. Nie widzą tych systematycznych transmisji, które odbywają się na antenie telewizji Trwam, tylko widzą, że dwie partie polityczne polityczne się lansują, ale też mówią chyba, że Platforma pęka powoli.
Ona może pęka, nawet na pewno pęka i oczywiście, że to widzą, tylko jak wszyscy wiemy, to są decyzje polityczne. Przecież kolejna wola wyborców i obywateli, referendum w sprawie wieku emerytalnego i też zebrano tutaj ponad 1 000 000 głosów i 1 000 000 podpisów za referendum, ale władza, oczywiście jest to pełna hipokryzja, dlatego, że władza oczywiście te poddaje, które są na jej korzyść i które mogą odwrócić uwagę od tego, co robi ta władza, więc 2 000 000 przeliczone przez rodzinę czy przez rodziny plus w sprawie referendum, w sprawie wieku emerytalnego, więc ta władza, nie miejmy złudzeń, to nie jest władza, która działa według reguł demokratycznych, tylko władza, która manipuluje, która zwodzi, która jest nieprawdopodobnie zakłamana, licząc na to, że uda się zapędzić ludzi do grilla i do ciepłej wody do kranów i nie będą się interesowali i nie będą wnikali, że tak naprawdę są oszukiwani.
Potrzebna jak ster dla okrętu, aby kraj się nie pogrążył w otchłani zamętu. Cechą władzy sprawiedliwej jest szacunek władcy. Do poddanych tak mawiają najlepsi doradcy. Władzę swą wybiera naród, dlatego powinien władzę swą szanować, z tego demokracja słynie. Daj, 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 daj. Zawierzę przykład z króla słońca, a jej wzrok i słuch dosięga ledwie biurka końca. Naród zaś czasami żąda cudów manny z nieba, zamiast swoją pracą pomóc, gdy potrzeba chleba. Dobrze będzie tylko wtedy, kiedy naród władzę, no i władza naród też mieć będzie na uwadze. Daj, daj, daj.
Ograniczanie konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich przez obecny układ władzy to temat naszych nocnych rozmów, nocnego spotkania. Dzisiaj w studio Radia Maryja jest pani poseł, profesor doktor habilitowany Krystyna Pawłowicz. Zapraszamy również do rozmów naszych słuchaczy. Pozdrawiamy was, jeżeli jedziecie, jeżeli słuchacie, odpoczywacie. 56 655 23 55 i 56 655 23 56 numery telefonów dla słuchaczy w Polsce. Za oceanu 011 oczywiście i dalej 4856 i 655 23 33 011 4856 655 23 66. Posiadacze telefonów w sieci w naszej rodzinie wybierają 536 600 100, 536 600 200. Czym jest władza? Przypomina nam wciąż Edyta Geffert.
Nie marnować i sił nie roztrwonić. Mądrych ludzi trzeba słuchać i jak garbik chronić. Daj, 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 daj. Mądrych ludzi trzeba słuchać i jak skarbik chronić.
2 minuty po wpół do pierwszej, pani profesor. Odbierzemy telefon?
Jak najbardziej, jak najbardziej.
Słuchamy, halo, prosimy.
Halo, tak?
Szczęść Boże, kogo witamy?
Tak, dobry wieczór. Tutaj mówi Anna z Michigan. Ja dzwonię właśnie, witam wszystkich oczywiście, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I ja dzwonię w dwóch sprawach, bo wcześniej nie mogłam się absolutnie za nic dodzwonić wieczorem, kiedy jeszcze właśnie pani profesor mówiła o problemach w Polsce z tym, że Polacy nie przystępują do wyborów, albo jest to po prostu bardzo mała ilość ludzi. Więc jest na to rada, ja tak sobie pomyślałam, że po prostu ludzie, którzy nie przystępują do wyborów, a to jest przecież to jest obowiązkiem każdego obywatela Polski, wobec tego powinna być wystosowana odpowiednia ustawa wobec tych osób, które nie przychodzą do wyborów, Mianowicie powinny być jakieś kary pieniężne stosowane dla tych ludzi, którzy w ogóle nie podchodzą. Ponieważ no, ja tutaj widzę, wie pani, to w Stanach Zjednoczonych jednak każdy poczuwa się do tego, żeby iść do wyborów. Każdy obywatel. Oczywiście nikt nikogo za to nie goni, jeżeli nie idzie, ale jest się na tak zwanym jednak indeksie i wiedzą, kto przystępuje do wyborów, a kto nie, kto w ogóle nie głosuje. Więc ja myślę, że taka sprawa właśnie jak kara pieniężna na tych ludzi powinna być założona i ci ludzie powinni po prostu nie, że przed sądem, że gdzieś odpowiadać, ale te pieniądze powinny być wyegzekwowane wtedy, kiedy ludzie składają, prawda, zwroty z tax, prawda, co roku i myślę, że to by może pomogło, prawda? I to byłby taki maleńki biczyk na tych, którzy nie chcą głosować.
Czyli motywacja finansowa, tak, do uczestnictwa?
Tak, ja myślę, że to jest dobry zabieg na taki.
Czy jeszcze jest jakieś pytanie do naszego gościa
jeszcze
i propozycja?
Drugie, proszę księdza, proszę ojca Waldemara, ja chciałam jeszcze właśnie poruszyć sprawę, o której była mowa o tych, prawda, lesbijkach i homoseksualistach. Więc jest to rzeczywiście bardzo wielki problem i jest to no, straszny wstyd dla Polski i dla Sejmu Polskiego, widząc tych ludzi właśnie w Sejmie, tych w sukienkach i długowłosych i tak dalej. No to są po prostu ludzie, którzy naprawdę nie powinni w ogóle mieć wejścia do Sejmu, w ogóle. Takich ludzi bym po prostu automatycznie powiedziała, no co pan tu w ogóle robi, czy tam pani co tutaj w ogóle robi, a poza tym ja wiem, że niby jest jakaś tam wolność w Polsce, ale to są tylko niektóre sprawy, które się nazywają tylko w cudzysłowie jako wolność, bo to w ogóle nie jest żadna wolność, to jest po prostu demoralizacja innych ludzi, takie zachowania. Poza tym właśnie jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że co spowodować może te małżeństwa, prawda, które tutaj właśnie już są zalegalizowane w niektórych stanach. A więc przede wszystkim to spowoduje, że oczywiście ludzie, którzy pracują ciężko, będą musieli składać się oczywiście z pieniędzy tych podatników, tych pieniędzy pójdą pieniążki na tych właśnie homoseksualistów, którzy czy prędzej czy później otrzymają jakieś tam, prawda, no mogą wpaść w chorobę jakąś, to się nazywa to AIDS, prawda, i jeszcze inne mogą zdarzyć się inne przykre rzeczy i ci ludzie po prostu będą musieli być pokryci przez innych. Lekarstwa dla tych ludzi również będą pokrywali obywatele, którzy są po prostu normalnymi ludźmi. I poza tym takie adoptowanie dzieci przez tych homoseksualistów albo lesbijki, no to jest po prostu karygodne. No to jest karygodne, takich rzeczy w ogóle nie powinno być w Polsce. W ogóle nigdzie na świecie takich rzeczy.
Rozpasanie moralne i nieuporządkowanie tej sfery życia nie jest na pewno wolnością. I tego tak nazywać nie możemy. I nie możemy się również na to zgodzić, na te zgorszenia, ponieważ jak pani Anno wykazała, one również no, mają konkretne konsekwencje finansowe.
Pani Anno... No to proszę też to wziąć pod uwagę, jeżeli ja oczywiście jestem bardzo za PiS-em i za Solidarną Polską, jestem za prawicą absolutnie, także popieram i głosuję co rok. Wtedy, kiedy jest głosowanie, to zawsze popieram.
Bardzo dziękujemy i oddajemy już głos naszej pani profesor.
Panią profesor, dziękuję.
Bardzo dziękuję tutaj za pani głos. Pani śmiało może mówić, bo pani w Ameryce mieszka. Natomiast tutaj w Polsce niby korzystamy z wolności słowa, natomiast takie słowa w części, gdyby pani dzisiaj powiedziała w Polsce, natychmiast mogłaby być pani ukarana za tak zwaną mowę nienawiści. Bo już mamy kodeks karny, który za różnego rodzaju, jeśli się chce, to można by takie osoby karać. Więc tutaj jakby kolejny przyczynek do szerokości, do zakresu naszych wolności, na przykład wolności słowa, wolności opinii, wolności wypowiedzi. Natomiast jak chodzi o, mówi pani tutaj, że w Polsce jest obowiązek, no ale póki co nie ma właśnie w Polsce obowiązku i kary, za sankcji żadnych za niechodzenie do wyborów niestety nie ma, chociaż w niektórych państwach taka właśnie konieczność chodzenia jest oczywista, dlatego że państwo jest dobrem wspólnym. Jeśli ktoś nie jest zainteresowany, to znaczy, że uniemożliwia, jeśli to jest już większa grupa, to znaczy, że te osoby paraliżują możliwość funkcjonowania państwa i ja uważam, że powinno to być w pewien sposób jakoś uregulowane i żeby nie było tak, że mnie się nie chce albo na przykład jakieś inne powody podawać, czy jeżdżenie sobie tam na działkę. Z drugiej strony być może niekiedy właśnie, być może akurat gdyby niektórym w pewnych układach nie byłoby na rękę, na przykład nie wiem, czy Platformie byłoby na rękę zrobienie dzisiaj obowiązkowego udziału w wyborach, bo podejrzewam, że większość Polski, gdyby wszystkich zliczyć, być może poparłoby wcale niekoniecznie akurat Platformę i te siły z nią związane, dlatego że większość ludzi akurat żyje poniżej średniej. Bardzo duża część Polaków żyje ponad granicą ubóstwa i podejrzewam, że ich potrzeby i pragnienia lepiej realizuje Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast dlaczego ludzie w Stanach Zjednoczonych chodzą? Bo widzą skutek swojego głosowania. Państwo działa i mają rzeczywisty, realny wybór. Jeśli zagłosują, to wiedzą, że jeśli ktoś na Obamę, to musiał się spodziewać takich właśnie lewackich różnego rodzaju działań i reform. Natomiast w Polsce natomiast jeśli ktoś nie będzie na niego głosował, a będzie na inną partię, to wie, że to będzie akurat jakby polityka państwa będzie prowadzona w innym kierunku. Natomiast w Polsce ludzie nie chodzą, bo nie widzą związku między swoim głosowaniem, a skutkiem potem funkcjonowania, czy potem efektem tego głosowania, bo właściwie my cały czas jeszcze nie wyszliśmy z tych ograniczeń, uzależnień, które stworzono w okresie PRL-u i cały czas mamy tutaj, tak jak mówię, obce wpływy, które realizowane są poprzez różne środowiska, czy różne osoby. Mamy, tak jak mówiłam, agenturę pewną wpływów. I nawet gdyby chcieć, to spotykać można się i spotyka się z bojkotem, jak nie sądownictwa, to innych struktur, jak nie prokuratury, to urzędników. Pamiętam swego czasu, kiedy premiery był jeszcze pan premier Kazimierz Marcinkiewicz, poproszono mnie o sporządzenie ekspertyzy dla rządu, dlatego że służby specjalne nie chciały wykonać polecenia premiera i odmówiły poddania się jego planom działania, bo stwierdziły, że plan działania i jakie działania mają wykonywać te służby, należy do nich. I ja pytałam się, dlaczego ja, przecież są służby. Na co odpowiedziano mi, że służby zatrudnione w Urzędzie Rady Ministrów, premiera, odmówiły, że stwierdzono, że tutaj, że właściwie rację mają te służby. I ja dopiero musiałam sporządziłam oczywiście na rzecz, czy korzystną dla premiera i to jest oczywiste, ponieważ służby specjalne nie są państwem w państwie i oczywiście podlegają kierunkowi politycznemu premiera. Ale do czego właśnie zmierzam? Że nie ma u nas związku, państwo jest słabe, to państwo nie funkcjonuje, nie jest sprawne, nie podlega kierowaniu. I przypomnijmy sobie również krótki okres funkcjonowania rządu pana premiera Olszewskiego, kiedy bojkotowano jego działania, kiedy właściwie nie wykonywano szeregu poleceń i właściwie w samym Sejmie bojkotowano już tutaj jego działania i właściwie uniemożliwiano działanie. Więc ja w pewien sposób się ludziom nie dziwię, ale to tym trzeba trafić, to trzeba powiedzieć, że to jest decyzja, która ma bezpośredni wpływ i u nas jakby trzeba innej argumentacji, bo jeśli pójdziesz do wyborów i przejmiemy to państwo, odzyskamy to państwo, wtedy twoje dzieci, twoi wnukowie będą już miały być może, bo to wcale nie jest pewne, że tak się stanie, prawda, mamy tych sąsiadów cały czas i tego nie zmienimy, ale być może w tym kierunku te działania można podjąć, żeby to państwo bardziej nam podlegało, żeby było tak sprawne, żebyśmy widzieli skutek między naszymi wyborami a wyborem, wrzuceniem kartki, a potem efektem w postaci funkcjonowania państwa. Natomiast jak chodzi o drugie pytanie, które pani tutaj zadała, to znaczy o te związki partnerskie, to muszę powiedzieć, że ja byłam zdumiona bezczelnością, po prostu bezczelnością i śmiałością tych środowisk, które przedstawiły w projekcie w Sejmie projekty aktów prawnych, dwa zresztą, projekty, jedne się nieco od siebie różniły, ale oba w totalny, jaskrawy sposób naigrywają się z konstytucji i starają się wmówić, przedstawiając jednocześnie z tymi projektami około 150 ustaw, które próbowano, które tam sugerowano, żeby zmienić, a wszystkie łączy to, że próbuje się zrównać status tak zwanego związku partnerskiego ze statusem małżeństwa i małżonków. To znaczy, w czym zrównać? W przywilejach głównie. Jeśli Państwo przypominacie sobie kilka dni temu, wczoraj czy przedwczoraj, okrzyki tych osób, które tam jakiś właśnie za tą ustawą krzyczały pod Sejmem, to czego? Równe podatki. Wolne związki partnerskie, równe podatki. No przecież tutaj...
Ale przepraszam, pani profesor, jakie przywileje ma rodzina?
Właśnie chcę powiedzieć, znaczy oczywiście rodzinę pozbawia się po kolei przywilejów, ale to, o co oni tutaj wnosili, to były przywileje podatkowe, przywileje spadkowe, to znaczy, żeby dziedziczyć, to znaczy, a ja dziedziczyć, czyli nawet uzyskać zachowek, czyli coś, co należy się z natury rzeczy najbliższym, krewnym, rodzinie.
No, ale przecież takiej. Testament każdy może napisać.
No więc, ale oni chcieli właśnie nie testament, zachowek. Zachowek to jest coś, co się należy po prostu, z mocy będzie ustawy, bo oni jednocześnie chcieli pozmieniać wszystkie przepisy. Dalej, żeby móc wchodzić w stosunek najmu mieszkania komunalnego, żeby po takich osobach, zresztą póki co sądy polskie wydają odmienne i nie pozwalają na tego typu działania. No i oczywiście kto ma to przywileje różnego rodzaju, administracyjne, gospodarcze, w prawie rodzinnym i tak dalej, alimenty na rzecz siebie płacić, ale jednocześnie ma to być związek, który jest zawarty poprzez oświadczenie i rozwiązanie 7 dni naprzód trzeba uprzedzić, po 30 dniach uznaje się za rozwiązanie. Czyli można sobie rzucić dzisiaj, potem następną osobę. Co więcej, można potem żądać alimentów od takiej osoby przez jakiś okres czasu, czyli gdybyśmy zajrzeli, 150 ustaw zmieniono, w której zbliża się, po prostu nadaje analogiczne uprawnienia tym partnerom, jak mają małżonkowie i kto ma za to płacić, a no tak jak pani właśnie ze Stanów Zjednoczonych dzwoniąca mówiła, my mamy pokryć te przywileje, bo to znaczy, jeśli oni będą się rozliczać tak jak małżonkowie, to znaczy mniej zapłacą, czyli taki będzie ubytek z budżetu państwa, wpływu z budżetu państwa. I teraz z drugiej strony, jeśli będzie państwo popierało związki partnerskie, to znaczy, że samo narusza konstytucję, ponieważ samo państwo ma opierać się na artykule 18 w zasadzie ogólnej konstytucji, a zasada ogólna konstytucji mówi, że ustrojową instytucją jest małżeństwo, czyli związek kobiety i mężczyzny, który pełni funkcje prokreacyjne. Tam wszędzie jest rodzicielstwo, rodzice. Chodzi o stworzenie nowego życia. Ze związku partnerskiego nie ma żadnego nowego życia. Jest nieuporządkowana emocja seksualna i nie ma powodu, żeby tylko dlatego, że dwoje ludzi łączy emocja seksualna, żebyśmy my mieli opłacać, szybko zawierane, szybko rozwiązywane. Godzi to w małżeństwo, trwałość małżeństwa, w byt każdego narodu.
Konsekwencje społeczne?
A konsekwencje społeczne, że rozwala się rodzinę, demoralizuje się rodzinę. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Ja wiem, że to są ludzie muszą być głęboko nieszczęśliwi, którzy opowiadają, jakie to szczęście może płynąć, jeśli ono opiera się tylko na więzi seksualnej, to jest po prostu nieszczęście. Po prostu nieszczęście.
Bardzo dziękuję. Pani profesor, kolejny telefon. Odbierzemy, słuchamy. Halo, Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Barbara z Krakowa.
Na wieki wieków amen, pani Barbaro, witamy.
Dziękuję pani poseł za odwagę i za trafność wypowiedzi. I pani profesor powiedziała, że polemika i kłótnie są ważne dla demokracji i że PO zwalnia z pracy za polemiki, ale PiS wcale nie jest lepsze, bo nasz bardzo zaangażowany radny Mirosław Gilarski z Krakowa został wyrzucony z PiS właśnie za to, że polemizował, kłócił się, broniąc interesów mieszkańców Krakowa. Bardzo prosimy o przywrócenie go z powrotem do PiSu i
pani
Barbara, nagrody.
A to jest temat naszego dzisiejszego spotkania? Ograniczanie konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich przez obecny układ władzy? I czy uważa pani, że to jest pytanie akurat adekwatne do naszego gościa, zgodne z tematem?
No, wypowiadam się na temat polemik. Czy można za to wyrzucać z partii na przykład?
Dobrze, pani profesor już odpowiada.
Nie, jeśli można, wie pani, ja tak przede wszystkim chcę powiedzieć, że jestem wybrana z listy PiSu. Bardzo popieram ten program. Uważam, że jest to jedyny, który dałby mi, gdyby można było realizować jakieś poczucie bycia u siebie, ale nie jestem członkiem PiSu. Natomiast tutaj ja bym z chęcią oczywiście jakąś radę dała, czy cokolwiek powiedziała. Natomiast ja nie znam realiów po prostu tej organizacji. Jeśli pani ma jakieś zastrzeżenia, bardzo proszę pisać na Nowogrodzką, do pana pana prezesa, do pana prezesa Kaczyńskiego, to mogę tylko pani poradzić i przedstawić tam sytuację. Jeśli państwo uważacie, że coś złego się dzieje, bardzo proszę, tylko to mogę zachęcać. Ja nie znam po prostu ani sytuacji, ani nie jestem no, członkiem PiS-u i trudno mi się włączać tutaj w te relacje. Także bardzo proszę.
O ile dobrze zrozumiałem panią, pani profesor, to mówiła pani o atmosferze twórczym sporu i ewentualnego konfliktu, z którego wynikają pewne pozytywne sprawy.
Nie znamy charakteru tego sporu, prawda? Nie wiemy, o co tam chodzi, ale chodzi o to, żeby się nie dać zapędzić do pokoju, nie dać zapędzić, tak jak tu mówią, wszystko ma wiara być w kruchcie, nie wolno tego robić. Tutaj masz nie dyskutować, tylko masz siedzieć w domu, oddaj władzę, grilluj, a my budujmy drogi, nie róbmy polityki. Róbmy politykę, bo to jest nasze państwo. Państwo to jest polityka. Na każdym kroku, każdego dnia dokonują się wybory polityczne. Nie pozwalajmy, żeby tych wyborów dokonywali za nas Zdzicho, Rycho, Drzewiecki Miro. i tak dalej. Miro i podobnie.
Nieangażowanie się w politykę jest również
oddawanie
grzechem.
Oddawanie Polski jest grzechem, dlatego że to jest nasz obowiązek, budowanie wokół siebie relacji społecznych z innymi ludźmi, z innymi rodzinami, z innymi miastami. To jest nasz obowiązek. My tak żyjemy, to na tym polega życie społeczne. Oddanie tego zuboża nas nieprawdopodobnie. Po prostu jesteśmy biernymi odbiorcami tego wszystkiego, co nam inni bezczelnie i ze sprytem narzucają. No to trzeba brać po prostu we własne ręce własne sprawy.
Troska o dobro wspólne to jest również pewien kolejny wymiar przykazania miłości. Będziesz miłował bliźniego swojego jak siebie samego, a my mamy tę ziemię zadaną, o którą musimy się troszczyć w wymiarze teologicznym również i troszczyć się o człowieka w wymiarze jego transcendentnym. A telewizja Trwam, no przepraszam, wrócę na własne podwórko i do tego studia, w którym jesteśmy również, i Radio Maryja pokazują ten transcendentny wymiar naszego życia, chociażby poprzez ten aspekt modlitewny. Jeżeli zabraknie teraz telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie, jeżeli przez ten multipleks nie będziemy mogli się połączyć, nie będzie wymiaru transcendentnego, no to gdzie jest nasza troska?
No po prostu wtedy można być czarna rozpacz, można powiedzieć, prawda? Ponieważ ludzie, zwłaszcza dojrzali, może młodzież w pierwszym okresie, dopóki nie pójdzie do komunii, jest prowadzona przez rodziców i właściwie w Polsce nie mamy z tym większego problemu. Natomiast i właściwie te dzieci są bardzo chłonne i tak jak one w sposób taki bardzo realny, jak one się spowiadają, jak one chodzą, jak one to przeżywają, bardzo to jest piękne. Potem niestety to zanika właśnie dlatego, że no, ta młodość ma to do siebie, że potrzebuje mocniejszych emocji, gdzie indziej, no poznaje życie bardziej.
No ale tak, i teraz młodość, pani profesor, właśnie jest też tym polem i przestrzenią do zagarnięcia człowieka i jeżeli siły te, które nie widzą Boga w przestrzeni życia społecznego i w perspektywie transcendentnej zagarną tę młodzież, to gdzie ona trafi po śmierci?
No do piekła.
No właśnie.
Do piekła. No więc tutaj bój jest, nasz obowiązek jest. Trzeba tutaj robić wszystko, żeby tak się nie stało. No ale to jest po prostu walka światów, walka światopoglądów, walka dobra ze złem. To jest niezwykle trudne i wymaga dużej odwagi i siły. No. Bardzo jestem ciekawa, jak to będzie w tym roku pan Owsiak organizuje i właśnie tam będzie łowił, bo on też swoje łowy prowadzi, prawda? I łowi tę młodzież. I tutaj no, już trzeba się modlić za osoby, które tam niestety być może no, swoją duszę zaprzedadzą. No.
Bardzo dziękuję. To już za 8 minut będzie pierwsza w nocy. My, pani profesor, rozmawiamy dalej i kolejne telefony odbierzmy. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica Ewa
teraz
z Łodzi.
Zawsze.
Pani profesor, bardzo mocno serce poruszyło moje pani dzisiaj wypowiedź, jedna, druga i trzecia. I nasuwa mi się taka refleksja, żeby nie pozrywano nam do końca tych biało-czerwonych serc. Czy można by było, ja mam taką propozycję, jak pani do tego by podeszła, po prostu za każdego posła, 360 posłów, to nie jest dużo, przeprowadzić taką modlitwę, jak za dziecko adoptowane. Są takie, w 9 miesięcy każdego wziąć w opiekę modlitewną. I to jest tak już widoczne, jak na czarno-białym, że cywilizacja śmierci z cywilizacją miłości trze się i walka trwa w niesamowity sposób. I tak jak mówiłam, żeby jeszcze nie doszło do tragiczniejszej sprawy, zaproponowałabym taką modlitwę 9-miesięczną dla każdego posła.
Więc modlić się trzeba. Pani Ewo, będziemy o tym pamiętać i myślę, że skoro już to zostało wypowiedziane na antenie, to słuchacze Radia Maryja, rodzina Radia Maryja będzie każdego wybranego przez siebie posła otaczała tą modlitwą w sposób szczególny. Bardzo dziękuję pani Ewo. Pozdrawiamy serdecznie. Szczęść
Ale
Boże.
Tu muszę sprostować jedną rzecz. Posłów jest 460, nie 360, a 460.
Bardzo dziękuję. Kolejne połączenie. Słuchamy, halo. Szczęść Boże, Pani Jadwigo, witamy.
Jestem na antenie.
Oczywiście, że tak.
Witam serdecznie ojcze, witam Panią profesor. Pani profesor, chodzi mi o konstytucję. W rozdziale trzecim źródła prawa w artykule 87 punkt pierwszy pisze bardzo wyraźnie. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są, i to i kolejno, konstytucja, ustawy ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Wszystkie te zapisy w konstytucji, skoro są, jest zapis w poszczególnych artykułach, a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest zbiorem tych punktów, artykułów, jest właściwie konstytucja ustawą najwyższej rangi. I skoro tak, uważam, że każda procedowana i uchwalona ustawa w Sejmie powinna być zgodna z ustawą zasadniczą. Tymczasem to, co obserwujemy, co nas dotyka, wolności i prawa obywatelskie są naruszane i ograniczane przez władzę. Naruszana jest godność człowieka. Mówiła pani o tym, że jako parlamentarzysta, jako poseł czuje pani, że pani godność i posła jako człowieka, obywatela jest naruszana. Ja też mam takie odczucia i uważam, że wiele osób z nas właściwie naruszana jest godność człowieka, prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Dzieje się wiele nieprawości w naszej ojczyźnie i to przez tych, którym powierzano ster rządu. Ten układ polityczny doprowadza do całkowitego wyniszczenia Polski. Jest całkowicie nieodpowiedzialny, mówię o tym układzie politycznym, jest bezkarny. Liberałowie, pan Tusk, pan Komorowski, z panem Komorowskim na czele, robią wrażenie, a wszystkie ich poczynania wskazują, że chcą rządzić do końca świata i jeszcze dłużej. Po tych osobnikach można się spodziewać każdej niegodziwości. Ja po prostu już na tych ludzi nie potrafię ani patrzeć, ani ich słuchać. Czuję się tak samo osobą, której godność jest naruszana i moje prawa obywatelskie, które mam zapisane w konstytucji. I to nie może być tak, że konstytucja, jaką się ustawa zasadnicza, akt najwyższej rangi, który obowiązuje w Polsce, nic nie znaczy. To nie może być tak, że władza wykonawcza, ustawodawcza, właściwie i sądownicza też, narusza te prawa konstytucyjne bezkarnie i właściwie nie ma żadnego czynniku odwoławczego. Kiedyś pamiętam za czasów głębokiej komuny, przecież jestem ostatnią osobą, która by chwaliła tamten ustrój, ale że jeżeli jakiś taki pomniejszy kierownik nawet naruszył godność osobistą pracownika, to ten pracownik mógł zawsze iść do egzekutywy, złożyć skargę, zażalenie i w jakimś sensie ten człowiek, który naruszał tą godność pracownika, był właściwie przywoływany do porządku i był w jakiś sposób ukarany, dostawał reprymendę. Dzisiaj nie mamy żadnej instytucji odwoławczej. Jest to przerażające, to, że lekceważona jest opozycja, ale lekceważony jest naród polski, garstka ludzi. To, co oni robią, ile ich w końcu jest w terenie. Im jest jak najbardziej na rękę, pani poseł, że ludzie nie idą do wyborów, bo oni dostają 28% głosów uprawnionych, te osoby, które są uprawnione przy wyborach i oni właściwie rządzą Polską i robią, co chcą. Tutaj pani ma absolutnie rację. Oni by absolutnie nie ustanowili takiego prawa, które by na przykład zmuszało obywateli, że muszą iść pod karą na przykład pieniężną do wyborów. Nie, bo to nie jest w ich interesie. Oni już w tej chwili mają tak naważone, tam prawie każdy z tych ludzi powinien stanąć przed Trybunałem Stanu za to, co oni wyprawiają z nami, z narodem, a już w ten sposób, jak traktują opozycję parlamentarną, to pomstę do nieba woła. Nawet nie potrafię na ten temat mówić spokojnie, ponieważ śledzę wszystko to, co dzieje się w życiu politycznym. Widzę, co wyprawiają z nami, katolikami, chociażby w kwestii telewizji Trwam. Przecież te łobuzy czują się zupełnie bezkarnie. Oni kpią, jak oni się zachowują na tych salach posiedzeń. W sposób bezczelny, jak widzę te uśmiechy, to mi się wszystko w żołądku przewraca. Przepraszam, że trochę się uniosłem i mówię emocjonalnie, ale po pierwsze trudno się dodzwonić. Bardzo pani dziękuję, pani profesor, za pani postawę. Za to, że broni pani prawa, broni pani wartości, które są właśnie najdroższe. I jest wam bardzo trudno, ja sobie zdaję sprawę. Bo jeżeli opozycja cały czas jest wyśmiewana, właśnie cały czas się jej pokazuje, że oni nie mają nic do gadania, stawia się was po kątach, wcale nie dziwię się, że macie właśnie takie nastroje, a nie inne. Życzę pani profesor wszystkiego, co najpiękniejsze. Dużo zdrowia, radości. Musimy przetrwać to, musimy to wszystko przetrzymać.
Dziękujemy pani Jadwigo. Pozdrawiam serdecznie. Ojcze. Szczęść Boże.
Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję. Tu pani bardzo, bardzo dużo problemów, bardzo ważnych poruszyła. No mówiła pani tu przede wszystkim o tej bezkarności władzy, ale ta bezkarność władzy wynika również z tego, że ta władza widzi, że ludzie nie reagują już na żadne nadużycie tej władzy. Że przyzwalamy na wszystko i na drugi dzień zapominamy. Które państwo zapomniałoby o katastrofie takiej jak Smoleńsk? Tylu ludzi zginęło, władze najwyższe, no zdekapitowano państwo polskie, no, władze najwyższe, prezesów, prezydentów oczywiście i my potrafimy się przez parę miesięcy, a potem ulegamy i dajemy się wprowadzić w nastrój dalej, dajemy się szczuć w dalszym ciągu na ofiary Smoleńska. To jest nieprawdopodobne. Dajemy ze sobą robić dokładnie wszystko i ta władza widzi, jak państwo wiecie, i władza opiera się tutaj na PR-ze. I wszyscy mówimy, że rządzą PR-owo. Nie ma tutaj programu żadnego. Jest ściąganie kasy i zarządzanie PR-em.
Także PR-owo, panie profesor, że wejdę w słowo, czyli propagandowo,
czyli przepraszam, właśnie powinno się mówić właśnie językiem takim może właśnie zrozumiałym. Propaganda, czyli podlegamy, tu są sztuczki, są sztaby całe zatrudnione. Wiemy, że jakiś pan Ostachowicz jest, który tutaj kieruje różnego rodzaju działaniami, jak premier ma się uśmiechnąć, co powiedzieć, czy wyjść, czy udać zasmuconego, jak ma rączki pokazywać. I my temu ulegamy, po prostu nie wiemy, że jesteśmy bardzo dobrze manipulowani również sztuczkami różnego rodzaju psychologicznymi. Także władza jest bezkarna, bo władza widzi, że my nie reagujemy. Nie jesteśmy w stanie, a nawet jeśli potrafimy się zorganizować jak na naszą skalę nadzwyczajnie, jak na przykład przy telewizji Trwam, które to protesty są, powiem, największe. Naprawdę nie pamiętam, żeby nawet za PRL-u były tak trwale, tak wytrwale w tylu miastach i tak długo prowadzone protesty. I to też na tej władzy nie robi wrażenia. Pani słusznie mówi, ja to widzę z bliska, kiedy przychodzimy na salę posiedzeń, czy Komisji Kultury, czy Cyfryzacji, innowacyjności. Ci państwo z Krajowej Rady, oni już to mają obcykane. Oni siedzą, te panie się uśmiechają się, żują co niektóre gumy, uśmiechają się tam, czasami staramy się zwrócić im uwagę. Ale to już właściwie stało się bezsensowne, bo decyzja jest gdzie indziej. Oni przychodzą, odgrywają teatr, oni tylko wiedzą, mają tutaj, musicie, idźcie, tak powiedzcie, żeby właśnie, mówcie co chcecie. Więc opowiadają o dzieciach, o kwiatkach i właściwie rozmydlają sprawę. Możemy się kłócić, a na koniec jakim się znudzi, to jedna czy druga tam poseł, czy pan poseł wystąpi i mówi, że już przerwać obrady, iść do domu. Decyzja to jest już bez sensu, dlatego że teraz to jest tylko dobre dla społeczeństwa, żeby jeszcze dodatkowo pokazywać właśnie tą drwinę ze społeczeństwa. Natomiast na pewno nie łudźmy się, że tą drogą otrzymamy, czy wymusimy demokratycznie wymusimy koncesję. Oczywiście tutaj mechanizmy nie działają. Ja myślę, że powinniśmy korzystać z innych instytucji, może już nie tyle przez parlament, co właśnie poprzez ustawę o zgromadzeniach i demonstracja. Rozłożyć obozem pod siedzibą prezydenta czy premiera. i nie rozejść się, dopóki nie dostaniemy. Ja wiem, trzeba być realistą, ludzie pracują i to nie jest tak. No, są tutaj, pracują, gdzieś mieszkają, mają rodziny. Natomiast mi się wydaje, że taka właśnie rotacyjna jakaś demonstracja, nie wiem jak to w tym momencie zrobić, tutaj jakieś, być może jakieś da działanie, ale tak jak już mówiłam wcześniej, mnie się wydaje, że telewizja Trwam jest blokowana, dlatego, że to jest jedyne źródło, jedyny kanał, który może zagrozić przy wygraniu kolejnych wyborów przez Platformę, bo to jest jedyny kanał, który pozwoli ludziom dotrzeć do informacji. Więc tutaj jak chodzi o tę bezkarność, natomiast pani mówi, że tutaj nie ma tej instancji odwoławczej. No rzeczywiście nie ma instancji odwoławczej, bo instancją odwoławczą jesteśmy my, a my, tak jak powiedziałam, nie reagujemy. No, nie jesteśmy w stanie podpisać nawet, może podpisujemy bardzo dużo, prawda? Tutaj bardzo wszystkim trzeba państwu podziękować, bo to jest nadzwyczaj, to jest akcja największa do tej pory, jaką pamiętam. Nie zdarzyła się większa, żeby zmobilizować, ale są to akcje rozproszone i władze to ziębi i parzy. Ludzie sobie przejdą, wrócą do domu, władza się kompletnie nie liczy z takimi nastrojami społecznymi. Jedynym, co władzę może ruszyć, to jest wrzucenie odpowiedniej, głosowanie na odpowiednią osobę. Więc dopóki tego nie zrozumiemy, myśmy dopiero dali mandat tej władzy i być może tak szybko tutaj ta władza nie odda możliwości rządzenia.
Ja jej nie dawałem, przepraszam pani profesor.
Ja też nie dawałam, ale większość jednak osób, które poszły, dała i ci, co nie poszli, też dali, bo to jest milcząca zgoda na to, że ktokolwiek wygra, to mnie nie obchodzi. No to masz to w taki sposób.
I ta wysoka nieobecność na wyborach jest taką gangreną naszą.
I to jest gangreną, więc tu jest, trzeba trafić do ludzi, przekonać ich do tego, żeby głosowali. No w naszych rękach, my ciągle nie rozumiemy, jaki jest wielki związek i oczywisty, bezpośredni na to, jak będziemy żyli. No. Nawet osoba, która za przeproszeniem gdzieś nie ma pracy, jest bezdomna, gdzieś tam funkcjonuje i mówi, co ja będę chodził, mnie nie obchodzi. Pochodzi, bo być może nie byłbyś bezdomny, być może nie wyrzuciliby cię z pracy, być może nie wyzuliby cię z mieszkania komunalnego podatkiem katastralnym i tak dalej.
Albo by cię nie kazali do 67 roku życia
pracować. Pracować do śmierci, tak jest.
Wali też dziennikarze, już przez nikogo nie kochana, jak nocna służba, jak druga zmiana, zapomniana przez pana, wyklęta przez lud, szła na wschód. Choć pogoda była brzydka i zła, choć na drodze położyła się mgła, choć paliła pod powieką słona łza, szła z kraju węgla, miedzi i ród, gdy dookoła rozpanoszył się głód. Panią zdradził i wyklął ją lud, szła na wschód. Swoje nieszczęście chciała wykrzyczeć, twarz rzucić klasie robotniczej. Kiedyś tak piękna i atrakcyjna, a dziś już całkiem bezpartyjna. Szła taka biedna, sama jedna, w deszczu wojskowych onucach. Psy ją szarpały, miejskie i wiejskie, chora też była na płuca. Krwawe słońce promieniem dotykało już ziemię, głodne kruki krążyły nad szosą. Pociągnęła z manierki na te swoje rozterki, ruszyła, gdzie oczy poniosą. Choć pogoda była brzydka i zła, choć na drodze położyła się mgła, choć paliła pod powieką słona łza, szła z kraju węgla, miedzi i ród, gdy dookoła rozpanoszył się głód. Panią zdradził i wyklął ją lud, szła na wschód. I trudna rada, szła cała blada, oczy sińcami podkute, z włosem rozwianym, zbitym kolanem, z dziąsłem przeżartym szkorbutem. Łóżka nie miała, gdzie mogła spała, brak snu ją nęka i troska. W knajpie na stole, czasem w stodole, gdy przytuliła ją wioska. Choć pogoda była brzydka i zła, choć na drodze położyła się mgła, choć paliła pod powieką słona łza, szła z kraju węgla, miedzi i ród, gdy dookoła rozpanoszył się głód. Panią zdradził i wyklął ją lud, szła na wschód. W kręgu ogniska, kiedyś mi bliska, jadła kiełbasę za wzięcie. W ustach pobladła i dalej jadła i pokazała mi zdjęcie. A na tym zdjęciu oczy zachwycał obraz nieziemskiej urody. Warkot złocisty, wzrok jasny, czysty i lica jako jagody. Oko poznało, lecz co się stało? Co stało się z cud dziewicą? Oczy wygasłe, łuny nad miastem, i spopielało jej lico. Powiedz mi, powiedz, szkaradna wiedźmo, i podsunąłem jej zdjęcie. Czy ta dziewica i ty, to jedno, skinęła, wiedząc zawzięcie. To była ona, chude ramiona mi zarzuciła na szyję. To ty kochana, to ja kochany, myślałem, że już nie żyjesz. Jędruś szepnął, Jędruś kochany, wiesz, taka mia nieszczęśliwa. Powiedz mi, miła, gdzieżeś ty była? Wiesz, Jędruś, ja się ukrywam. Jędruś z oddali, cały ze stali, odjechał sznur Mercedesu. Ja twoja rana, twoja kochana, to ja, propaganda sukcesu.
I to oczywiście wciąż aktualny komentarz muzyczny Andrzeja Rosiewicza. Jakże wciąż adekwatny do otaczającej nas rzeczywistości, pani profesor.
No niestety niewiele się tutaj zmienia. No i trzeba dużo jeszcze pracy nas czeka.
A ta propaganda wciąż ze wschodu
jak
idzie.
Jak najbardziej idzie.
9 minut po pierwszej w nocy, niedziela 29 lipca. W studiu Radia Maria pani profesor doktor habilitowany Krystyna Pawłowicz, poseł do Sejmu obecnej kadencji. My odbierzamy kolejny telefon. Kto po drugiej stronie? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze mnie wita.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca, pozdrawiam panią profesor, wszystkim rodaków, którym się pani jeszcze nie chce.
Kto do nas
i
mówi?
Ten, który nie śpią, mówić pani Wacław się gada.
Słuchamy pani Wacławie.
Proszę ojca, na telewizji tam w tej chwili właśnie oglądałem taki program pod tytułem Watara 2012, także nie traci mi nadziei, że ludzie w Polsce rozumieją dużo i będą rozumieć coraz więcej, to są ludzie młodzi i jest nadzieja. Teraz do tematu, jeżeli można, jeżeli się to pozwoli, też dam tutaj taką małą anegdotę. Prawdziwy Polak, to zdanie wraca na temat właśnie tych ludzi, którzy głosują za tą lepszą Polską, czyli że PO. Prawdziwy Polak nie przejmuje się tym pozostałą częścią narodu. Prawdziwy Polak wstaje z rana, włącza japońskie radyjko, zakłada amerykańskie spodnie, wietnamskie podkoszule i chińskie denisówki, po czym z holenderskiej lodówki wyciąga niemieckie piwo, siada przed koreańskim komputerem i w amerykańskim banku coś tam przelewy na te internetowe zakupy w Anglii. Po czym wsiada do czeskiego samochodu, jedzie do francuskiego hipermarketu na zakupy. Po uzupełnieniu żarciach hiszpańskie pomidory, belgijski ser, grecki wino, wraca do domu. Gotuje obiad na rosyjskim gazie. Na koniec siada na włoskiej kanapie i w polskojęzycznej, nie polskiej, polskojęzycznej gazecie należącej do niemieckiego wydawcy szuka pracy w Polsce. A potem popijając rosyjską kozałę, do późna w nocy zastanawia się, dlaczego w tym kraju nie ma pracy dla ludzi z jego wykształceniem i obywatelstwem.
Bardzo dziękuję.
Tak są czyli ogłupieni, proszę państwa. Ale jeżeli pozwoli was, to jeszcze powiem. Nadzieja jest w tych ludziach właśnie, o których mówiłem w tej, programie Watara 2012. Piękni ludzie, wspaniali ludzie, młodzi ludzie, świadomi ludzie. I nadzieja jest, proszę państwa, w tym, że w historii świata jeszcze nie było takiego zdarzenia, żeby ci ludzie, którzy wywoływali wszystkie wojny rewolucyjne, w całej historii świata, wszystkie wojny rewolucyjne wywoływały tak zwane elity. Nie zwykli ludzie, zwykli ludzie wybili na tych wojnach. I teraz te tak zwane elity są tak uwikłane, takie malwersacje, i te malwersacje są tak uwidaczniane właśnie poprzez, czy chcą, czy nie chcą, są ujawniane te malwersacje właśnie na forum publicznym, że oni w tej chwili, a to, że są ujawniane, to się nie, ale to, że nie mają wyjścia już, proszę ojca, bo jeżeli nie dorównają tym, którzy spowodowali te ujawnienie, bo ich musieli do tego, ale musi mieć strach po prostu przed zrobieniem następnej wojny po prostu, to jeżeli nie podobają, to albo zrobią wojnę, proszę ojca, i to w tym czasie, albo ustąpią i może w końcu jakiś mądry będzie, bo sam to puszczą do głosu. Ja wierzę w to, że dzieło Solidarności jest maryjnym i ja cały czas jestem o tym przekonany i Maria zwycięży.
I my taką nadzieję również mamy, panie Wacławie. Bardzo dziękuję panu za ten telefon. Z Panem Bogiem. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękuję.
pani profesor?
No tak, bardzo tutaj pan ma rację. No nadzieja jest w młodych, ale ja bym powiedziała, że niestety w warunkach polskich póki co nadzieja głównie jest w starszych osobach. Zobaczmy, kto chodzi w marszach telewizji Trwam. Zobaczmy, kto uczestniczy przede wszystkim w różnego rodzaju patriotycznych uroczystościach, odsłonięciach tablic i tak dalej. Są oczywiście młodzi ludzie, ale oni jakby no, nie wykazują takiego zainteresowania. Najwyraźniej widać, i to widać w Polsce, że właściwie dzisiaj opór i takim nośnikiem polskości są ludzie starsi. Właśnie są te moherowe berety, które pogardliwie nazwał premier Tusk, i zresztą przeszło już to do pewnego takiego kanonu mówienia o ludziach, którzy są rzeczywistą taką opoką polskości, nośnikiem polskości. Natomiast jak chodzi o młodych, niektórzy tutaj wskazują, że być może właśnie zastępczo, ponieważ ta młodzież jest, powiedziałabym, demoralizowana przez różnego rodzaju media, przez różnego rodzaju inicjatywy, jakieś lewicowe, lewackie, to być może taki ten ruch kibicowski, który powstaje, nie nazywa tego kibolami, bo jest to pogardliwe i nie mamy prawa w ten sposób nazywać ludzi, którzy no, mają swoje jakby świadca i widzą w piłce nożnej, ale zwróćmy jednocześnie uwagę, jak wiele funkcji zastępczych wobec państwa i wobec innych środowisk, właśnie w takim honorowaniu tradycji polskiej, w trosce o, zresztą być może oczywiście nie jest to ogromna skala i nie jest to typowe dla wszystkich, bo na pewno są ludzie, którzy na taką dobrą ocenę nie zasługują, ale są to jednak środowiska i to widoczne, zwłaszcza przy w różnego rodzaju oprawach, jeśli ktoś widział, jak wyglądają niektóre, to jest ogromne grupy ludzi, więc ja bym powiedziała, że te oprawy na piłkarskich, więc są ogromne grupy ludzi młodych. Nie chcę powiedzieć, że to ma być główne środowisko, które ma być tutaj właśnie jakby takie ożywcze i ma jakby kierować tutaj, czy kierować całym takim ruchem odrodzenia narodowego, ale jest to też środowisko. Zresztą bardzo wiele takich środowisk w różnych miejscach powstaje, nie tylko kibicowskich, ale również w innych miejscach. Więc jest młodych nadzieja, ale póki co jest nadzieja, natomiast realnie Polski bronią i polskich wartości bronią ludzie starsi, i za to im naprawdę chwała, bo to jest to, co się rzuca w oczy. Natomiast tutaj pan też ma rację, właśnie mówię, opowiadając nam tę anegdotę, że my jednak nie dokonujemy tych wyborów, mało chodzimy, lubimy się obnosić z tymi flagami. Mnie w pewien sposób nawet powiedziała, że trochę żenowało takie obnoszenie się z tymi flagami, przyczepianie ich w każdym dowolnym miejscu, podczas gdy kiedy są rocznice rzeczywiście ważne, 11 listopada, 3 maja, jakoś tych flag nie wywieszamy, kiedy potrzeba. I to jest taka właśnie wybiórcza, powiedziałabym, taka akcyjna na zawołanie rządu, bo rząd tak rozbudza, zna fałszywie, jesteśmy Polakami, wywieźmy. I my wtedy w takim pędzie wywieszamy, ale co się dzieje następnego dnia? Drużyny polskie przestały grać i kiedy jechało się drogą, na poboczach leżały zdeptane, rozjeżdżane flagi polskie. No i tyle nas ta Polska i ta flaga ma dla nas właśnie takie znaczenie. Więc, ale to nie tylko przy tym nie szanujemy. Nie szanujemy również tym, że nie popieramy, tak jak w innych krajach, czy w Stanach Zjednoczonych potrafi się robić akcje całe, czy firmy, które na przykład propagują aborcję, potrafi się, czy firmy, które popierają, sfinansują jakieś spożywcze, potrafią się ludzie zorganizować i nie kupować tych produktów, tych firm. I ja myślę, że tutaj powinniśmy wspierać polski przemysł, wspierać to, co polskie, polskich rolników, czy polskie wyroby, ale również na przykład instytucje finansowe, bo my wszystkie pieniądze nasze oddajemy, rządzą nami instytucje finansowe. My się użalamy, ale te instytucje finansowe drenują polski rynek, przede wszystkim tych osób, ludzi oszczędzających, wytransferowują pieniądze za granicę. A dlaczego my nie popieramy tak, jak Niemcy robią, popierają swoje? Dlaczego nie przenosimy do skoków na przykład naszych pieniędzy? Przecież to są instytucje, które właśnie finansują i dlatego, że one popierają to, co polskie, popierają polskie inicjatywy, są przez władzę obecną właśnie dyskryminowane. Stąd też ustawy, które Platforma dowolnie przepycha, które mają utrudnić życie kasom SKOK, dlatego, że kasy SKOK są w całości należą do Polaków. Są całości spółdzielnią, czyli właścicielami są tutaj Polacy i tak jak powiedziałam, finansuje polskie inicjatywy, polskie wydawnictwa. Ja sama mam zaszczyt uczestniczyć w wydawaniu pisma Prawo i Więź, która właściwie jest jedynym, który daje opozycyjnym profesorom możliwość publikowania poglądów, które nie mogłyby się znaleźć gdzie indziej. Więc tutaj powinniśmy się nauczyć i powinno nam to w krew wejść. Kiedy kupujemy artykuły spożywcze, te kupujemy w życie jest trudno odróżnić, dlatego że firmy zagraniczne kupują, a zostawiając polskie nazwy. I my nie wiemy, czy polskie zdrowe mleko rzeczywiście jest polskim mlekiem, czy firma zagraniczna, która otrzymuje. Natomiast bardzo ważny pan ma rację. Powinniśmy popierać polskie, kupować polskie, lokować w polskich. I żeby właśnie nie było tak, że przez firmy zagraniczne i obce szukamy pracy, siedząc w Polsce, pod Warszawą szukamy pracy w Polsce. I jeszcze tutaj właśnie, chociaż nie, to właśnie chciałam powiedzieć, bo sobie zapisałam, żeby mamy możliwość, są te szczątki ratować jeszcze tego, co polskie, tak, żebyśmy nie musieli właśnie przez koreański internet szukać pracy w Polsce, siedząc w Warszawie tutaj przed telewizorem japońskim.
Japońskim. Bardzo dziękuję. I kolejne połączenie, pani profesor. Słuchamy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi do nas?
Dzwoni Janusz z Kraśnika, po dłuższym czasie nie mogłem, ale zadzwoniłem się. I właśnie chciałem tu się podać swoje takie świadectwo, bo uważam, że te wybory, te urny, tak można powiedzieć, jak musztarda po obiedzie. Jeżeli ja codziennie staram się wybierać swoje punkty tam, gdzie kupuję towary i znam te osoby, które są mojego zapatrywania, mojej opcji i ich wspieram, to uważam, że to jest najważniejszy wybór. Wybór, który codzienny wybór, mój pieniądz, gdzie lokuję, do kogo wspieram, zgodzę się z tym, że te skoki, no to jest polskie kasy i też jestem członkiem tej kasy z Sewczyka. Także jeżeli będziemy codziennie, no nie codziennie, no bo mamy jeszcze jeden dzień wolny, dzień świąteczny, no to wtedy nie wydajemy pniędzy, ale pozostałe dni, jeżeli ja korzystam ze swoich sieci, to wtedy popieram swoich.
Bardzo dziękuję bardzo. Pozdrawiam i już oddajemy głos pani profesor. Słuchamy.
Bardzo się tutaj z panem zgadzam. Właśnie bardzo słusznie pan powiedział. Codzienny wybór to jest to minimum, co możemy zrobić. Codziennie idziemy i w to, co kupujemy, jeśli robimy jakieś zakupy, a robimy, zwracać uwagę w miarę możliwości. Ja wiem, że są rzeczy, których nie ma substytutów i być może tego nie da się zrobić, ale taki powinien być codzienny wybór Polski przez Polaków. Ja w Ursusie, gdzie mieszkam, kupuję u pani Marzenki i do żadnych supermarketów po żadne zakupy nie chodzę. U pani Marzenki warzywa, które ona kupuje w znacznej części, bo nie wszystko jest, ale kupuje u polskich rolników na giełdach, więc bardzo popieram ten pomysł. O to chodzi właśnie.
Bardzo dziękuję. Kolejne połączenie. Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ja
teraz i zawsze witam pani Czesławo.
Witam ojca serdecznie, witam panią profesor. Ponieważ byłam w Polsce ostatnio przez 2 miesiące, chciałam powiedzieć swoje spostrzeżenia jako osoba poza granicami, wiele lat jest. Przede wszystkim byłam bardzo wspaniałą, przeżyłam wspaniałe spotkanie, ponieważ byłam w Filharmonii Krakowskiej wtedy, kiedy było spotkanie sympatyków świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego i później wszyscy poszliśmy na Wawel. I tu przede wszystkim chciałam podziękować ojcu Waldemarowi, że miałam taką możliwość właśnie bycia na Wawelu, bardzo blisko prezbiterium prawie, że. Ale tutaj było cudowne spotkanie właśnie w Filharmonii, gdzie był pan profesor Nowak, profesor Krasnodębski, pani Ewa Stankiewicz, pan Kaczyński prezes i córka pana świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego. I miałam taką możliwość rozmowy z panią Ewą. Wręczyłam jej fotografię świętej pamięci jej mamusią, która była w Kanadzie, w Toronto. I miałam zrobione zdjęcia, dałam też flagę kanadyjską, była wzruszona prawie że do łez, bardzo mi podziękowała za tak cenną pamiątkę. No, cudowne było spotkanie na Wawelu, później wszyscy zeszliśmy po tym spotkaniu, takie było przy grobie przy Krzyżu Katyńskim pan Duda tam miał takie przemówienie. I tutaj zobaczyłam, po prostu zlękłam się, bo strasznie dużo było policji. Byłam taka szokowana, co to wszystko znaczy tak dużo. Czy to była obrona, czy to było zabezpieczenie. A ponieważ byłam akurat u syna, więc nawet to już pod wieczór chciałam się zapytać policjantów, jaki tramwaj wziąłeś spod Wawelu. Więc oni nie umieli mi powiedzieć, ponieważ jeden mi powiedział, że ja nie stąd, proszę panią, jestem. Drugi mi też powiedział, ja nie stąd, proszę panią, nie wiem, niech się pani pyta dalej. Ale w ogóle to spotkanie to było w ogóle cudowne. Byłam tak wzruszona do łez prawie, że tyle było cudownych patriotów właśnie na tym spotkaniu.
A ja muszę pani, wchodząc w słowo, po spotkaniu Filharmonii, nie wiem, pani profesor chyba też pamięta, była msza na Wawelu, o której pani Czesławo wspomniała, i był marsz. Tak. I w tym marszu było mnóstwo młodych ludzi, rodzin było, z małymi dziećmi też, ludzi młodych, którzy mają małe dzieci, i całymi rodzinami dwójka, trójka dzieci rodzicom towarzyszyła bardzo pięknie, wypowiadając się
bardzo
również
na ten temat. Przepiękne było to spotkanie, byłam tak wzruszona tym właśnie, że tak się odradza ten wielki patriotyzm, bo ja tutaj dostrzegam, że Polacy na emigracji może bardziej kochają tą Polskę, bardziej za nią tęsknią. Mamy w pamięci tą prawdziwą, autentyczną Polskę czasów Solidarności, bo dlatego, żeśmy po tym okresie wyjechali do Kanady, tak jak moja rodzina. W każdym bądź razie później byłam i rozmawiałam z wielu Polakami na temat sytuacji bieżącej. Było wtedy euro. W telewizji nie dało się w ogóle nic oglądać, bo tylko sama euforia. A tu biedni, co niektórzy ludzie, bez pracy. I rozmawiałam dużo z młodymi ludźmi, jak oni postrzegają tą Polskę. Więc bardzo, bardzo narzekali, co niektórzy. Natomiast spotkałam się też z taką opinią, że im bardzo dobrze, co, starszym tym osobom, co im bardzo dobrze jest. Chodzi mi o Kraków, bo tam najwięcej przebywałam. Ponieważ ja mieszkam, moja rodzina, na Podkarpaciu, więc tam zupełnie inne odczucia są. I tu jest apel do Polaków z mojej strony, żeby naprawdę walczyli o tą Polskę, o tą prawdziwą, wspaniałą Polskę. Ja jak przyjeżdżam do Polski, jestem tak zachwycona wszystkim, przyrodą, obojętnie tym dobrym polskim jedzeniem, które jest takie zupełnie inne, jak tu na zachodzie. I Polacy powinni to naprawdę pielęgnować i jakoś iść do tych wyborów, wybrać prawdziwych, autentycznych Polaków, żeby rządzili tym krajem. Bo Polska jest cudowna. Naprawdę, ja kocham Polskę bardzo. Ja stale tam jeżdżę. Są piękne, wspaniałe. Sanatorium, czego na zachodzie, tego nie ma. Ja też korzystam właśnie z tych sanatoriów.
Jeszcze są, jeszcze będzie mogła pani korzystać, bo za niedługo będą już prywatne,
no właśnie,
i będą
nie
jakieś
farmy
piękności,
Boże,
czy nie wiadomo, co tam wyprodukują. Pani Czesławo, bardzo dziękuję, a wiemy, że Polacy z Toronto spotykają się 19 sierpnia na pikniku.
Tak, ojcze Waldemarze, teraz dopiero wróciłam z spotkania z grupą roboczą i wszystkie role żeśmy rozłożyły.
No
było bardzo
pięknie.
Sympatycznie. Też będę chciała kiedyś coś powiedzieć.
To jeszcze do tego tematu wrócimy.
Wrócimy
też mniej więcej za godzinę, przypominając o szczegółach, a ja pozdrawiam pani Czesławo, panią Iwonę, panią Joannę. Mam nadzieję, że ojciec Jacek już też do was wkrótce dojedzie, żebyście
Daj
dalej
Boże,
te piękne rzeczy mogli.
Daj Boże, żebyś podróż odbył i wrócił do nas. Serdecznie pozdrawiam panią profesor, którą słucham od niedawna. Wspaniała osoba. Naprawdę... Takich ludzi nam potrzeba, pani profesor.
Dziękuję.
Z taką wiadomością, z takim patriotyzmem, jaki pani wykazuje. I w ogóle, no wszystko pani życzę, żeby pani dostała się na najwyższe szczyty władzy w Polsce.
No
dziękuję
właśnie,
bardzo.
Oby tak było. Dziękujemy. Szczęść Boże, pani Czesławo.
Dziękuję bardzo. No, jeśli mogę te słóweczkiem jednym tylko skomentować, to chcę powiedzieć, że ta policja, o której pani mówiła, że to był szok, to raczej podejrzewam nie tyle dla zabezpieczenia, co dla odstraszenia sympatyków, jak wiemy. Natomiast jak chodzi tu o patriotyzm, pani mówi, że w Polsce się odradza. Prawda, odradza się. I to właściwie można powiedzieć, że wyraźnie widać to od czasu, kiedy tradycje czczenia czy pielęgnowania świąt narodowych wprowadził, uaktywnił, ożywił prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński. Także tutaj od tego czasu, potem jest to już, jest to tłumione, ale teraz można powiedzieć, jakby zdążyło to w pewien sposób zapuścić korzenie w różnego rodzaju środowiskach społecznych i to idzie. To już władza tego nie jest w stanie pokonać, ale rzeczywiście też za granicą Polacy bardzo kochają Polskę, przyjeżdżają, potrafią się każdym kwiatkiem, każdym zaułkiem cieszyć. My to mamy na co dzień, może dlatego jakby, no, troszkę nam to powszednieje, ale na pewno wszyscy jednakowo Polskę kochamy, co te tłumy na ulicy pokazują.
Kolejne połączenie, kolejny telefon już za minutę w pół do drugiej w nocy, a my wciąż rozmawiamy w Radiu Maria. W Radiu Maria gościmy również panią profesor doktor habilitowany Krystynę Pawłowicz, posła na Sejm obecnej kadencji.
Tak jest.
Kolejny telefon odbierzmy. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie panią profesor, witam serdecznie ojca prowadzącego audycję, program.
A kogo my witamy?
Moje imię jest Ludwik, dzwonię z Chicago.
Pozdrawiamy, słuchamy.
Pozdrawiam serdecznie. Chciałbym się ustosunkować, tak jeśli ojciec pozwoli, przede wszystkim jestem tak zmobilizowany troszeczkę przez ten telefon z Krakowa, to dzwoniła tam pani i wypowiadała się odnośnie osoby, która należała do partii PiS i została tej partii wyrzucona.
No czy tak, panie Ludwiku, może... ale to jest sprawa lokalna i tutaj...
Dobrze, ale to jest związane... Mhm. Dobrze, rozumiem, ale to ja jestem z południa, pochodzę. I to jest związane między innymi z taką sytuacją, że jeśli można, pani profesor, w ubiegłym roku były wybory do parlamentu w Polsce. Będąc tam, chciałem wziąć aktywny udział, jeżeli chodzi w komisjach, to znaczy dostać się do komisji jako ojciec, jako mąż zaufania. Czytając na internecie, wyczytałem, że około 650 osób było jako chętnych społecznie, żeby wziąć udział ze strony prawicy, że tak powiem. No niestety nie było możliwości się dostać. Platforma zawładnęła wszędzie, całkowicie. To nie było żadnych szans. Ale po wyborach przeczytałem, że w sumie na te 650 około osób chętnych, co się zgłosiło, w sumie to brało ponad, wzięło udział aktywny 200 ponad osób, 220 do 250. Więc to jest dowód na to, jak ciężko się jest przebić w terenie osobom, które chcą coś zrobić, że tak, dla Polski, którym zależy na przyszłości kraju, na przyszłości regionu, na przyszłości swojej jego rodziny i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jedna sprawa. Następna sprawa, chciałem, będąc w Polsce, chciałem, żeby odprawiano mszę, tak jak tutaj w Chicago, miesiąc w miesiąc, każdego miesiąca 10 dnia się odprawia w kościele Ferdynanda za ojczyznę i od momentu katastrofy, która zaistniała nad Smoleńskiem. No niestety byłem w czterech kościołach, proszę mi wybaczyć, ale ja to muszę powiedzieć. Prosiłem księży proboszczów, że chciałbym, przywiozłem z Chicago pewne takie pamiątkowe, co miesięczne tutaj wydania były. Rozdawałem to księżom. I niestety jeden tylko ksiądz proboszcz wyraził chęć, ale tylko, że nie dziesiątego, tylko żebym dał w intencji za parę prezydencką świętej pamięci Marii Lecha Kaczyńskiego, prezydenta, i za całą elitę polską, która zginęła. Więc byłem tym bardzo zrażony. Dlaczego tak się dzieje? I ja uważam, proszę pozwolić mi tylko takie moje skromne, ale uważam, że chyba trafna opinia, że zacznijmy wszyscy, cokolwiek robimy, to zacznijmy tą naprawę i poprawę od siebie. Bo jeżeli tego nie będzie, nie będzie współpracy. Ojciec Rydzyk był tutaj w Chicago. Byłem na spotkaniu. I proszę mi pozwolić jeszcze, ojcze. I byłem na spotkaniu i podszedł do naszego stołu na tym obiecie i porozmawiałem. Pozwoliłem sobie tylko powiedzieć tak. Ojcze, proszę, niech prawica się zjednoczy. Wszystko, ojcze, ma taką możliwość teraz. Naród jest duży wpływ na ojciec. Niech ojcze, proszę pogodzić się z Gazetą Polską jakoś, nasz dziennik, z redaktorem Sakiewiczem. Jedność, tylko jedność nas może w jakimś sensie możemy coś działać.
Panie Ludwiku, czy widzisz, no niestety, że... Panie Ludwiku, mogę?
Tak, już, ale tylko ale to. Ja mogę, na zakończenie się, powiedziałem...
Czy mogę pana się o coś zapytać? Czy pan widzi, żeby ktoś się kłócił z tymi tytułami tutaj u nas w studio, o którym...
Nie,
o których
ale
jest mowa?
Nie, no ale, więc... nie, nie, ale proszę... Ojcze, bo proszę, już kończę. Ja tylko chcę się powołać i powiedziałem do ojca... Tadeusza, jeśli mogę tak powiedzieć. Powiedziałem tak. Było dwóch Polaków wielkich. Był Józef Piłsudski i był Wincenty Witos. Ich polityka była odmienna o przyszłość, jeżeli chodzi o przyszłość Polski, w sensie nie mogli, były problemy tam. Ale w momencie, kiedy Polska potrzebowała jedności, była jedność i Wincenty Witos razem z Józefem Piłsudskim pogodzili się. I była, i dokonali coś. I już, ja
panie
mówię
Ludwiku,
o
konkludując, ja nie rozumiem, co pan tutaj sugeruje. Czyżby Radio Maryja miało kogoś dzielić?
Że sugeruję, żeby po prostu... Ja biorę w obronę ludzi, że którzy chcą coś zrobić.
No więc ja myślę, że Radio Maryja jest tą rozgłośnią w Polsce, która jest jedyną przestrzenią, w której mogą się spotkać, mogą się dogadać ludzie reprezentujący różne opinie, różne opcje polityczne też, szczególnie te po prawej stronie akceptujące i respektujące nauczanie społeczne Kościoła, bo to jest fundament, to jest podstawa i baza dalszego działania i gdzie jak gdzie, ale w Radiu Maryja właśnie dziennikarze, publicyści, politycy respektujący nauczanie społeczne Kościoła mogą się spotkać i mogą również ze sobą i z państwem, czyli z tymi, którzy nas teraz słuchacie, porozmawiać, o czym świadczą również te telefony. Bardzo dziękuję panie Ludwiku, pozdrawiam serdecznie. I jeżeli teraz pan pozwoli, pozwólmy ustosunkować się naszemu gościowi dzisiaj do pańskiej wypowiedzi, dobrze? Dziękuję, szczęść Boże.
Tutaj pan rzeczywiście powiedział o pewnej rzeczy organizacyjnej, która przy wyborach bardzo jest ważna, mianowicie konieczność obsadzania poszczególnych komisji wyborczych przez mężów zaufania. I tutaj rzeczywiście był pewien problem, ale to trzeba sygnalizować i ja myślę, że bardzo to jest ważne. Bardzo to jest ważne, bo ten wygrywa wybory, kto liczy głosy. No tak, jak wiemy, i to się niestety sprawdza. Natomiast też tutaj zgadzam się z tym, co pan mówi, że poprawy należy zacząć od siebie, prawda? I jeszcze jedna rzecz, też którą się tutaj oczywiście pan opisał na przypadki, też trzeba się zgodzić, że jedność po prawej stronie jest konieczna. Mi się wydaje, że sprawa i telewizji Trwam, brak koncesji i marsze w obronie i może nie tyle w obronie, ale różnego rodzaju inicjatywy takie narodowe, czyli z okazji Święta Narodowego, ale zwłaszcza sprawa telewizji Trwam i katastrofa smoleńska pokazują, że to powoli te różnego rodzaju struktury i środowiska jakoś spotykają się na tych głównych, że tak powiem, no, demonstracjach, zgromadzeniach czy zdarzeniach. Także to jest dobry znak, prawda? Natomiast też trzeba wiedzieć, że są różne ambicje, ale mi się wydaje, że w dobrym kierunku idzie wszystko.
Jeżeli jest za cel, jest dobro wspólne, to na pewno są też i siły wewnętrzne. Diabeł nie śpi, gdzie coś dobrego się robi. Także też musimy te ludzkie słabości jakoś przejść, umieć przezwyciężyć, zauważyć, aby walczyć i troszczyć się o to wspólno dobre, które jest nam zadane i jest nam dane. 1:36, niedziela 29 lipca, Radio Maryja, Katolicki Głos w naszych domach. Rozmowy niedokończone, rozmowy z panią profesor doktor habilitowany Krystyną Pawłowicz, posłem na Sejm obecnej kadencji. Kolejny telefon odbierzmy. Halo, prosimy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Marian ze Szwajcarii z Lozanny. Słucham audycję, słucham, zresztą miałem okazję słuchać panią doktor wiele już razy i w transmisjach... Halo?
Pani profesor Pawłowicz.
Pani profesor Pawłowicz, tak. Miałem okazję właśnie, panie profesor, słuchać, oglądać w telewizji. Trwałem właśnie we wszystkich tych komisjach i bardzo mi się podoba pani postawa, w obronie telewizji trwam i w ogóle pani postawa moralna jest po prostu godna podziwu. Także podziwiamy panią. Na pewno bardzo wielu jest ludzi, którzy przygląda się i dziękuję pani za to, co pani robi. Ja bym chciał też jeszcze tak może powiedzieć jedną sprawę. Tutaj dużo przyjeżdża ludzi młodych do Szwajcarii, robią doktoraty, prawda, i mam okazję z nimi rozmawiać. I to wygląda, i tak może powiem tylko, że rozmawiając z nimi okazuje się, że są to ludzie, którzy potwierdzają, że w Polsce jest po prostu bardzo źle, że ciężko jest o pracę, że dostają się tutaj poprzez to, że mają jakieś dobre znajomości, dobre znajomości, a tacy po prostu ludzie, którzy nie mają tego przebicia, no niestety ani nie mogą znaleźć pracy w Polsce, a tym bardziej nie mogą wyjechać za granicę. To nie znaczy, że to są akurat źli ludzie, bo postawa, rozmawiając z nimi, są bardzo, bardzo, bardzo ludzie dobrzy i tacy ludzie, którzy wyczuwają sytuację polityczną i w ogóle i są nawet, słuchają radio telewizji Trwam, Radia Maryja, także to są ludzie dosyć dobrzy, tylko że jednak okazuje się, że to, co się ostatnio zauważa, co przedstawiają telewizja i prasa, mówi o tych zależnościach politycznych, o tym kolesiostwie, to jednak w Polsce jest nagminne. To może się tylko tyle powiedzieć. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za wszystko, co pani robi. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy serdecznie.
Cześć Boże, Pani Marianie, pozdrawiamy również Pani Profesor.
Tutaj zgadzam się z Panem, że mamy do czynienia z bardzo niekorzystnym dla Polski zjawiskiem, mianowicie to, że Polska, no matka, wygania swe dzieci za granicę za chlebem. I to jest właściwie ogromnie przykra rzecz, dlatego że ci ludzie najczęściej zostaną tam, bardzo często nie wrócą, ponieważ zakładają potem z czasem rodziny i jeśli mają do wyboru sytuację lepszą, korzystniejszą ze względów różnych, opiekę socjalną, zdrowotną, łatwo zdobycia pracy, lepsze warunki mieszkaniowe, no to nawet ze względu na przyszłość swoich dzieci zostaną tam. I to jest niezwykle przykre, że właściwie dajemy zatrudnienie, czy żywimy naszymi środkami finansowymi emerytów i można powiedzieć rynki, czy państwa, czy środowiska, czy społeczeństwa zagraniczne poprzez właśnie wytransferowywane nasze środki, również środki w funduszach różnego rodzaju emerytalnych. Natomiast jednocześnie nie potrafimy zatroszczyć się o to, żeby w Polsce równie dobrze mieli się dobrze Polacy. I tutaj no jest to niezwykle przykre i pan premier Tusk, który obiecywał, że tu wszyscy wrócą, doprowadził do tego, że ostatecznie ludzie uciekają, co więcej, nie chcą tu już wracać, nie widzą właściwie szansy. I kiedy wbrew wszystkiemu mówi tutaj rząd, że to jest właśnie cały czas złota, czy jakaś taka wyspa, czy zielona, czy jakby ją tam nazwać, to jednocześnie otrzymujemy z banków międzynarodowych, światowych, no takie pogrożenie palcem, że mamy do czynienia z kreatywną księgowością, że pan minister Rostowski działa w sposób, który doprowadził inne gospodarki do ruiny. Więc tutaj oczywiście, ponieważ osoby, które są za granicą, mają lepszy dostęp do obiektywnej informacji, no potrafią to ocenić. Natomiast my tutaj cały czas jesteśmy mamieni takim właśnie błogostanem pewnym, który obudzimy się pewnego razu. Naprawdę będzie tak, że zostaną starsi ludzie, którzy już dlatego zostali, bo nie mają siły wyjeżdżać. Natomiast młodzież zginie i całe pokolenie nam zginie i będziemy niezwykle łatwym łupem dla każdego, kto tutaj się pojawi.
I chyba o to chodzi, tak jak pani profesor mówiła na wstępie. Mówił to też, że obecna profesor Zybertowicz, że obecna sytuacja w Polsce to jest celowe działanie niejawnych agentur wpływu. Tutaj, a szczególnie to się okazuje w tej sferze kultury i historii i reformy edukacji czy destrukcji, bo to już jest praktycznie destrukcja systemu oświatowego w Polsce, a to idzie według określonego scenariusza i mamy pewne do czynienia też, pewne scenariusze już możemy przewidzieć, bo zawsze pod koniec roku budżetowego, szczególnie przed Bożym Narodzeniem, zajeżdżają limuzyny z poszczególnymi ministrami pod kancelarię premiera, gdzie premier szuka z ministrami cięć budżetowych, a kilka miesięcy później następuje to, co się dzieje obecnie, czyli pan minister Rostowski kilka miliardów złotych daje na pomoc dla Grecji, a nie ma pieniędzy na pomoc dla własnych rodaków, jeżeli chodzi o cały system zdrowia.
Rzeczywiście, no, to sam sposób podziału tych pieniędzy wspólnych, no, urąga, powiedziałabym, poczuciu sprawiedliwości. Mamy całe grupy bezbronne grupy starszych osób, ludzi chorych, z nowotworami. Ja wiem, że ktoś powie, nie bądź demagogiczna, bo tutaj opowiadasz, ale tak jest, no bo cierpią najbardziej te grupy, rodziny wielodzietne, i tutaj jakby rząd nie ma tego serca i jest bezwzględny i szuka oszczędności w budżecie, natomiast w sposób absolutnie nieuzasadniony i z narażeniem, powiedziałabym, tej tkanki społecznej polskiej, jednocześnie znajduje środki nie na to, żeby tym ludziom pomóc, tylko rzeczy na wspomaganie banków zachodnich, które prowadziły taką, nie inną politykę i które banków, podkreślam, prawda, i właściwie niech powinna jej spotkać kara, powinny zbankrutować i niech każdy żyje na swój koszt. No ale tutaj, jak mówię, nie mamy wpływu, decyzje, tak jak tu pan profesor Szczerski mówił, podejmowane są w niedemokratyzm, sprzecznie z konstytucją, naruszane są kompetencje państwa polskiego, jak nie bezpośrednio, to pośrednio i niestety nie mamy na to wpływu. Ja się boję, że to za jakiś czas, zanim te wybory przyjdą kolejne i zanim będziemy mogli podjąć decyzję, to tu już nie będzie czym gospodarować i wtedy rzeczywiście można już, na pewno tu Platforma chętnie odda wtedy władzę, bo każda władza następna, która przyjdzie, będzie musiała się borykać z pustą kasą, z niezaspokojonymi potrzebami, oczekiwaniami społecznymi, że te problemy muszą być rozwiązane, ponieważ one będą już tak palące. Natomiast oni wszyscy pozałatwiają sobie bardzo wygodne miejsca, a to w bankach, prezesostwach, urzędach zagranicznych i tak dalej. I tak widzimy, po kolei tak to wypływa.
Proszę? W organizacjach ponadnarodowych.
Ponadnarodowych i styczności specjalnie z Polską nie będą mieć. Zresztą trudno się dziwić, skoro Polska to nienormalność. To nawet można powiedzieć, logiczne są te działania, prawda? Natomiast każdy następny rząd będzie tutaj spotykał się z ogromnymi problemami, które paradoksalnie mogą doprowadzić do powrotu Platformy, dlatego że wtedy oni bardzo pięknie, ponieważ media nie zmienią się z dnia na dzień. Tu z dnia na dzień nie pojawią się media polskie, którzy dokładnie wytłumaczą, widzicie, wróciła opozycja, już macie źle. Znowu macie, oni nie są w stanie nic zrobić. Oni z tego właściwie głównie w tym się specjalizują. Więc problem jest niezwykle głęboki i cały czas to jest sprawa edukacji, uświadamiania politycznego, włączania się do polityki. Włączania się do polityki i chodzenia do wyborów. To jest podstawa. Bez tego, co więcej, musimy założyć, że czekają nas krew, pot i łzy. Nie będzie dobrze. Po prostu nie ma z czego. Jak wyobraźmy sobie, przenieśmy tę sytuację na sytuację Polski, na sytuację rodziny. Jak nie ma pieniędzy, to jest taka, jest przez pewien okres czasu tak, że rezygnujemy z tego, tamtego i musimy zrezygnować. No nie możemy pójść na rozbój, nie możemy jeden drugiemu czegoś ukraść albo ukradkiem gdzieś coś zrobić złego. Więc tutaj trzeba być przygotowanym po rządach Platformy na ciężkie czasy dla Polski. Osłabienie. Jesteśmy bezbronni, nie mamy armii, nie mamy przemysłu. Nie ma w Polsce przemysłu. My przerabiamy, sprzedajemy różnego rodzaju dziesiątek kategorii rzeczy, które tutaj w tych marketach z tektury i z blachy są. Jesteśmy tylko odbiorcami dziesiątej kategorii rzeczy. Więc w tych różnych, jak się przejeżdża tutaj Polską, jakieś domy pobudowane, te wielkie towarowe, to jest szumnie nazwane. Są blaszaki, których wystawia się po prostu na półkach, spaść może na głowę i to zdarza się często, mojej koleżance się zdarzyło. Towar spadł na nogę, uszkodzi na nogi, po prostu spadł z góry. Więc tutaj jest wszystko nastawione na to, żeby szybko sprzedać, Polacy wszystko kupią. Rzeczywiście, trudna będzie sytuacja Polski, trzeba się z tym godzić.
Solidarność to podobnie czuć i myśleć. Solidarność znaczy razem iść do celu. A w ciemnym tunelu światełko zabłyśnie, nadzieja, na którą czekało tak wielu. Solidarność w walce o los sprawiedliwy, w dążeniu upartym pojutro wciąż lepsze. Jest siłą, co zburzy mur jak kruche szyby, każdy cios zadany wolności odeprze. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce, po mądrości dla dobra kraju, gdzieś tam potrzeba. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce, po mądrości dla dobra kraju, gdzieś tam potrzeba. Człowiek, który pragnie swe życie odmienić, lecz brak mu nadziei i wiary w swe siły, w swojej samotności nic nie może już zmienić i świat ten już przestaje być dla niego miły.
i nagłe spotkanie miała dobre oczy. Jej uśmiech mu pomógł zacząć nowe życie. Dziś jest innym człowiekiem, a życie się toczy. Jak niezwykłe, radosne i piękne odkrycie. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce, po mądrość dla twego dobra dziś nam potrzeba. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce, po mądrość dla twego dobra dziś nam potrzeba. Ludzie, którzy pragną wyrazić swą jedność w ożywczych poglądach na kraj swój, na świat, niosą sztandary z napisem solidarność i rozwijają na tle nieba dobry wiatr. I wszędzie, gdzie ludziom niedobrze się wiedzie, gdzie zżera ich nędza, choroba i głód, ludzka solidarność pomoże im w biedzie. Jej siła, jej wola, jej trud uczyni cud. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce, po mądrość dla dobra świata dziś nam potrzeba. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce, po mądrość dla dobra świata dziś nam potrzeba.
Już za 11 minut będzie godzina druga w nocy. No niestety tę część naszego spotkania również powoli trzeba będzie kończyć. Z nami jest jeszcze pani profesor doktor habilitowany Krystyna Pawłowicz. O ograniczaniu konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich przez obecny układ władzy dzisiaj mówimy jeszcze w Radiu Maryja. Wcześniej też w telewizji Trwam. Te spotkania z panią profesor, te sprzed północy, są dostępne również w internecie pod adresem www.radiomaryja.pl. A my już, próbując podsumować to, co dokonało się wczoraj i dzisiaj na naszej antenie, pani profesor.
No więc właśnie, no, bardzo, bardzo wiele problemów tutaj zostało poruszonych. Bardzo też symptomatyczne jest, że bardzo Polskę troszczą się właśnie Polacy, którzy mieszkają za granicą. Ja wiem, że o tej porze oni może śpią, a u nas jest troszeczkę, no, tutaj już pora spania.
A oni jeszcze nie śpią.
Aha, właśnie.
Stany Zjednoczone, tak, bo Stany Zjednoczone, Kanada to jest dopiero przed 6-7 wieczorem.
A, no więc mówię, że oni jeszcze o tej
jeszcze
porze...
Jeszcze nie śpią.
Jeszcze nie śpią i oni mogą tutaj... poświęcają, jak widać, bardzo dużo czasu Polski i okazują, co bardzo jest naprawdę pokrzepiające, i ze swej strony muszę powiedzieć, że zawsze jestem zbudowana tymi bardzo patriotycznymi telefonami i taką troską, która nawet, no, Polaków niekiedy powinna nas tutaj zawstydzać. I bardzo za to naprawdę dziękuję, bo jest to jakiś odwód. Bardzo wielu Polaków mieszka za granicą i starają się, widzimy to z różnych przekazów, starają się tutaj walczyć o interesy Polski. Wiemy, że starają się o wizy, pomóc przy wyjaśnieniu katastrofy smoleńskiej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, gdyby podsumować jako o strony merytorycznej, od tego, o czym mówiliśmy treściowo, o czym tutaj mówiliśmy, tak jak powiedziałam, bardzo wiele problemów poruszyliśmy. Tutaj ojciec Grzegorz właściwie i ojciec również przedstawiali różnego rodzaju przepisy, kolejne cytowali przepisy konstytucji, które wprowadzają, omawiają czy przedstawiają różnego rodzaju prawa i wolności. I okazuje się przy tym, że właściwie gdybyśmy tak zebrali do tak zwanej kupy, to właściwie możemy powiedzieć, że te prawa są iluzoryczne, że władza tych praw nie przestrzega, że właściwie zastanawia nas, dlaczego, właściwie dlaczego tak jest, dlaczego wybieramy władzę, która potem okazuje się, że nie troszczy się o nasze interesy. I gdyby przyjrzeć się tak głębiej i gdyby przyjrzeć się naszemu usytuowaniu, pewnej geopolityce, to okazuje się, że władza nie tyle słucha interesów i woli Polaków, co realizuje przede wszystkim te działania, które przynoszą korzyści zagranicy. Mamy rzeczywiście coś z takich właśnie petentów, którzy ciągle uśmiechają się z kompleksami niższości do zagranicy, ale to nie tylko. Ja bym nie powiedziała, że to nie są tylko te prymitywne i niskie instynkty i uczucia, ale mamy tutaj bardzo, tak mi się wydaje, że jest tutaj wiele prywaty i nie wierzę, żeby zupełnie z jakichś takich powodów, które byłyby korzystne dla Polski, godzimy się na to, że głównym decydentem, dysponentem naszych środków i głównych decyzji gospodarczych w Polsce i nie tylko jest na przykład Unia Europejska. Polska, a tak naprawdę nie Unia Europejska, tylko Niemcy, a tak naprawdę pani Merkel i całe jej otoczenie i środowisko. Więc tutaj zwróćmy też uwagę, że o tym, czy jakie będą przepisy w Polsce obowiązywały, czy będzie na przykład ten pakt fiskalny, tak naprawdę decyduje parlament niemiecki, a tak naprawdę niemiecki Trybunał Konstytucyjny. I tutaj zapatrzeni, pan minister Sikorski jest tak zapatrzony w Niemcy, co jakiś czas hołdy niemieckie, pruskie, berlińskie składa i jest to żenujące, jest to po prostu niezwykle upokarzające dla Polaków, bo kiedy Polacy zgłoszą jakieś oczekiwanie ze swojej strony, no to są wyśmiewani. To pan minister Sikorski w Sejmie wyśmiewa głosy opozycji w tej sprawie, natomiast nie wstydzi się jako Polak jeździć i składać hołdy i właściwie rezygnować bez żadnej legitymacji demokratycznej, jeździć i rezygnować i twierdzi, że Polacy są gotowi w zasadzie przyjąć zwierzchnictwo i oczekiwanie nawet, że Niemcy zechcą łaskawie przyjąć nas pod swoje ekonomiczne kierownictwo. Ze swej strony protestuję, nie życzę sobie, żeby pan minister Sikorski w ten sposób się wypowiadał i znam wiele osób, które również przeciwko temu protestują, które poczucia polskości nie zatraciły. Ale to nie jest jedyny dowód i przejaw, że rząd polski w istocie realizuje nie tyle polskie interesy, co zagraniczne. Warto wspomnieć tutaj o takim zapatrzeniu w Rosjan, którzy rządzą w zakresie energetyki. Oni tutaj decydują, oni podejmują wszelkie próby przejęcia polskich źródeł energii, uzależniają czy ograniczają nasze kontakty z zagranicznymi firmami. Udało im się zniechęcić amerykańskie firmy Exxon, która zrezygnowała z poszukiwania tutaj złóż, oferując im inne, oczywiście podchodząc tutaj kupiecko, korzystniejsze warunki do poszukiwań w głębi Rosji. Natomiast głównie chodzi o to, żeby Polska nie mogła rozwinąć tej gałęzi energetyki, jednocześnie ważnej dla bezpieczeństwa państwa i żeby Rosjanie mieli tutaj łatwy wpływ i kolejną jakby nić uzależniającą Polskę od zagranicy, czyli od właśnie od Rosji. Jednego z najgroźniejszych naszych, nie tylko Rosji, Niemcy tak samo. Bardzo istotnym elementem jest również rzeczywistego wpływu i uzależnienia władz polskich od instytucji międzynarodowych i instytucji finansowych. Zwróćmy uwagę, że polskie władze nie tyle są skłonne finansować i nie tyle mają czułe ucho na prośby o dofinansowanie leków, na dramatyczne prośby osób i dla dzieci leki dla dzieci chorych na raka, na zgłaszane w całej Polsce różnego rodzaju prośby, naprawdę rozdzierające serce dla całych grup społecznych, pomoc dzieciom, pomoc osobom starszym, a jednocześnie zupełnie naprawdę z pominięciem procedur, zupełnie nie licząc się z ogromnym jakimś skalą nieprzyzwoitości ofiarują bankom, przecież instytucjom, które gromadzą pieniądze, które zawsze wyjdą na swoje, chociażby ze środków, które za prowizję otrzymują, ofiarują na ich ratowanie polskie pieniądze, które trzymają, są jako zaskórniaki w Banku Polskim. Więc jest to nieprzyzwoite, jest to niezwykle ogromne lekceważenie Polaków, suwerena polskiego i rząd polski, który właśnie rękoma polskimi został wybrany, realizuje interesy instytucji finansowych. Oczywiście nie trzeba zapominać o tym, że państwo polskie bardzo popiera instytucje ubezpieczeniowe, obce, OFE, których właściwie ich interes jest brany pod uwagę, a nie tych przyszłych emerytów, którzy dostaną żadne prawie pieniądze, ponieważ jak słusznie pani profesor Hrynkiewicz wykazuje, jest to instytucja rzadko gdzie stosowana, czy ten sposób finansowania emerytur i przyniesie biedne, po prostu kilkudziesięciozłotowe emerytury. Jest to wielka pomyłka, z której należało się wycofać już dawno. No niemniej jednak rząd jakoś najwyraźniej ma serce właśnie dla tych instytucji finansowych, a żadne analizy, które wykazują po prostu zubożenie, dramat przyszłych polskich emerytów, nie są w stanie tego serca obudzić. Można tutaj powiedzieć, że właściwie gdybyśmy przyjrzeli się, to nawet sama pani Merkel uznaje pana premiera Tuska za jednego z lepszych swoich sojuszników i analitycy polityczni tutaj wprost mówią, że po zerwaniu takiego bardzo dobrego układu wskutek przegrania wyborów przez pana prezydenta Sarkoziego mamy do czynienia, czy czasami nawet mówi się, że taką równowagę może tworzyć no właśnie tutaj układ z panem naszym premierem, który bardzo dużo serca okazuje sprawom i zrozumienia i przyjmuje wszystkie polecenia, które przychodzą, przyłącza się do bardzo surowych reżimów, które obowiązują dla naprawy gospodarki opartej o euro, chociaż Polska nie jest euro, tylko po to, żeby mogła być Polska rezerwuarem resztek środków finansowych, żebyśmy wpłacali te pieniądze, chociaż w żaden sposób nie przyczyniliśmy się do kryzysu finansowego właśnie w tym. Więc chcę powiedzieć, że mamy tutaj dbałość rządu głównie o dobre samopoczucie, można powiedzieć, instytucji finansowych, elit politycznych zagranicznych niemieckich. Natomiast mamy do czynienia równocześnie z drugiej strony z nagminnym łamaniem praw i wolności polskich obywateli i to zarówno w wymiarze publicznym, czyli praw publicznych, naszych praw jako Polaków. Nie szanuje się naszego poczucia patriotyzmu, lekceważy, wyśmiewa, a jednocześnie nie szanuje się naszych praw prywatnych, naszych praw podmiotowych, osobistych. Prawo do mediów, prawo do wolności słowa, prawo do rodziny i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko razem, no nie jest smutne, ale jednocześnie chciałabym jakby może wezwać w ostatnich takich swoich słowach, tutaj wiem, że już jest północ, ale prosić...
Druga w nocy.
Druga w nocy, żebyśmy nie opuszczali naszej kochanej Polski w potrzebie, żeby, jeśli można, żeby każdy mógł, jak nie robiąc zakupy, jak nie przenosząc środki, jak nie mówiąc dobrze o tej Polsce, jak nie protestując, jeśli ktoś będzie Polską śmieszał, polską tradycję, po prostu róbmy coś dla tej Polski, już nie mówię o tym, żeby chodzić, ale nie opuszczajmy Polski w potrzebie, ona dopiero zobaczy. Zobaczycie Państwo, już niedługo okaże się, że jest w wielkiej potrzebie i bądźmy wyrozumiali i zrozummy, że ekipa, która przyjdzie, będzie musiała przy naszej pomocy tę Polskę ratować. Szczęść Boże wszystkim. Dziękuję
Szczęść
bardzo.
Boże Pani Profesor również. Przypomnijmy, że dzisiaj o ograniczeniu konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich przez obecny układ władzy mówiła nam Pani Profesor doktor habilitowany Krystyna Pawłowicz, poseł na Sejm obecnej kadencji. Bóg zapłać za
Szczęść
obecność.
Boże, bardzo dziękuję.
Szczęść Boże.
Wszystkim
i
za
dziękujemy
telefony.
Również za te felietony systematyczne, które ukazują się na naszej antenie. Dziękujemy również za dyspozycyjność, jeżeli chodzi o aktualności dnia i wszystkie
bardzo
krótkie wypowiedzi do serwisów informacyjnych.
Bardzo ja dziękuję, powinność patriotyczna też.
No i za
felietony
obecność,
są oczywiście mają przerwę wakacyjną. Także.
Tak, i za tę obecność bardzo twórczą i bardzo no, istotną podczas tych kolejnych odcinków serialu, a kolejnych odcinków serialu Afery Multiplexowej w Sejmie. Dziękujemy
Pani
Profesor.
Bardzo.